Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Leszek. Witam również pana Jarosława, który realizuje audycję, i witam naszych gości. Przede wszystkim księdza profesora Ireneusza Mroczkowskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i również profesora seminarium w Płocku. Serdecznie witamy, ojcze.
Szczęść Boże, dobry wieczór, witam serdecznie, cieszę się. Pozdrawiam także wszystkich, którzy zainteresowani są problematyką także po Amoris Laetitia, ale i dzisiejszych uczestników sympozjum na UKSW miałem okazję na ten temat już dyskutować z moimi kolegami i koleżankami, z teologami moralistami.
Właśnie, bo ojciec jest teologiem moralistą. Pani Natalia Zimniewicz, która właściwie była też inicjatorką tego tematu. Serdecznie witamy panią.
Cześć Boże, witam serdecznie. Pozdrawiam mojego męża, który został z dziećmi w domu. Pozdrawiam moje dzieci, Anię i Michała, a także wszystkich, całą rodzinę i wszyscy, którzy nas słuchają w tej chwili, są z nami, się modlą.
Witam również panią Paulinę i Michała Michalskich.
Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Pani Paulina Michalska jest doradcą rodzinnym, diecezjalnym doradcą diecezji poznańskiej, a pani mąż Michał też prowadzi kursy dla narzeczonych i też zajmuje się poradnictwem. Także państwo pozdrawiają swoje dzieci?
Oczywiście, obiecaliśmy im to. Więc pozdrawiamy Łucję, Klarę, Jonasza, Józefa i Esterę.
I dzielną babcię, która z nimi teraz jest.
Bardzo ważna osoba. Nieoceniona i niezastąpiona, szczególnie jak małżonkowie mają inne obowiązki, które też są ważne. Właśnie dla budowania dobra Kościoła i piękna małżeństwa i rodziny. Bo tym się dziś zajmiemy. Encyklika Amoris Laetitia oczami małżonków. Wiemy, że taka encyklika, adhortacja apostolska, no właśnie, już pierwsza pomyłka. Adhortacja apostolska napisana przez Ojca Świętego Franciszka wzbudza różne czasem zainteresowania, ale jest to piękny dokument dotyczący miłości małżeńskiej, dotyczący podniesienia i uświadomienia nam, Kościołowi świeckim również, piękna małżeństwa, możliwości, konieczności korzystania z tego sakramentu, który został nam po to dany, podstawowy taki sakrament, bo na nim wzrasta nie tylko rodzina, ale i społeczeństwo, Kościół, wszystko jest oparte właściwie o ten sakrament małżeństwa, bo jakby nie było dobrze wychowanych dzieci, członków Kościoła, no to co byśmy mieli. Także adhortacja apostolska Amoris Laetitia jest na pewno ciekawym i pięknym dokumentem. No i chcielibyśmy się w paru słowach podzielić, dlaczego właśnie tak jest. Może ojciec moralista zacznie, ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski.
Dlatego, że papież Franciszek, jak wiemy, człowiek bogaty duchowo, niezwykle oryginalny, ale tak jakby nowy, świeży powiew w tej encyklice nam serwuje, to znaczy przypomina naukę o małżeństwie i rodzinie, tradycyjną naukę, nie ma tutaj rewolucyjnych, gdy chodzi o stwierdzenia dogmatyczne spraw, niemniej wszyscy podkreślają konkretność, piękny język, troszeczkę taki styl niemal poetycko-eseistyczny tego dokumentu, no ale najważniejsze to jest to, że uwrażliwia nas wszystkich, cały Kościół, poprzez te słowa towarzyszenie, duszpasterskie towarzyszenie, troska o małżeństwo i rodzinę, a zwłaszcza te małżeństwa i rodziny, którym się w życiu troszeczkę te losy małżeńskie, no pokrzyżowały i są, jak wiemy, na skutek kryzysu małżeństwa, rodziny w całej cywilizacji zachodniej, ale chyba i na świecie, dzisiaj stanowią problem dla Kościoła i dla papieża Franciszka. I ja tylko dodam jednym zdaniem, że gdy chodzi o polski Kościół, to ta adhortacja trafia na grunt do wielkich prac poprzedników naszych, którzy to duszpasterstwo rodzin w sposób szczególnie głęboki, piękny prezentowali. To jest Kościół przecież, żeby tylko wymienić takie słowo, wielkiej nowenny kardynała Wyszyńskiego. Kościół polski także w tej sprawie małżeństwa i rodziny został przeorany przez tę wielką, przynajmniej cztery lata z wielkiej nowenny kardynała Wyszyńskiego to były poświęcone szeroko rozumianej rodzinie. Kościół polski, gdy chodzi o duszpasterstwo rodzin i troskę o rodzinę w czasach komunistycznych, został nasycony myślą i działalnością kardynała Wojtyły. To wszystko, co Ośrodek Krakowski robił dla obrony Humane Vitae, jeśli tak można krótko powiedzieć, Memoriał Krakowski. Wreszcie nasze duszpasterstwo rodzin w czasach komunistycznych, no przecież walczyło o rodzinę. Już nie mówiąc po 89 roku, kiedy ja pamiętam w naszej polskiej diecezji, było 100 poradni duszpasterskich. To pozwoliło, ja myślę, do tej pory przynajmniej obronić w dużej części nasze katolickie rodziny i stąd my, korzystając z tego nowego powiewu, z tego świeżego powiewu Franciszka, zatroskanego przecież o rodziny, my dzisiaj no także spodziewamy się znaleźć receptę inspiracji Ducha Świętego i także podpowiedzi duszpasterskie papieża, bo kryzys rodziny dotyka nas, to nie ulega wątpliwości. W każdym razie bogaty Kościół polski, duszpasterstwo rodzinne, chyba jest wdzięczny papieżowi, że może przyjąć, posłuchać i reflektować.
Dziękuję bardzo. Pan Michał Michalski.
Ja tak nietypowo chciałbym zacząć od tego, bo myśląc o tym, co warto by powiedzieć o małżeństwie i rodzinie w tym momencie, to patrząc na moją drogę do małżeństwa, która chwilami była trudna, to muszę powiedzieć i dziękować i chcę wyrazić wdzięczność tym wszystkim małżeństwom, które nas dzisiaj otaczają, ale też które udało mi się poznać, które rzeczywiście odważnie, z wiarą i wręcz często z wielką ofiarnością odpowiadają na ten projekt Pana Boga odnośnie małżeństwa i rodziny. Bo i o tym też ten początek adhortacji Amoris Laetitia mówi, pokazując, że tak naprawdę nauczanie Kościoła jest spójne. To, co do tej pory nam Kościół mówił, między innymi przez naszego ukochanego Jana Pawła II jako papieża, to rzeczywiście niesamowity plan i mogę dzisiaj powiedzieć, że mam zaszczyt ten plan jako mąż i ojciec realizować od 14 lat. I tak w skrócie mogę powiedzieć, że ze wszystkich dokonań, osiągnięć w życiu, to właśnie małżeństwo i bycie ojcem to jest to, co jest tym osiągnięciem największym, które zawsze zaskakuje i w którym też widzę, że nigdy nie jestem sam, bo jest moja żona, ale też jest łaska sakramentu.
No właśnie, moja żona, to może teraz żona, pani Paulina.
Cóż ja mogę powiedzieć na takie słowa?
No żona.
To, co Michał powiedział o małżeństwie, o tym, żeby budować je codziennie od nowa, bo to jest trud, to codzienne wstawanie rano i podejmowanie tych wyzwań, z którymi ten dzień na nas czeka. To na pewno były małżeństwa, to co Michał wspominał, które nam szczerze mówiły o tym, jak to małżeństwo czasami wygląda, ani nie lukrując tego za bardzo, ani nie pokazując samych trudnych sytuacji, to myślę, że bardzo nam też pomogło w tym, żeby, wiadomo, mieliśmy jakieś oczekiwania co do małżeństwa, wiemy, co Pan Bóg wpisuje w serce kobiety i mężczyzny, których łączy sakramentem małżeństwa, ale widzę też, że ta potrzeba przykładu, która nie tylko ma budować nowe małżeństwa, ale też jest potrzebna dzieciom, przepraszam. To, że największym komplementem, jaki możemy usłyszeć z ust naszych dzieci, i przyznam się szczerze, raz po raz zdarza nam się w przypływie takich emocji naszych dzieci usłyszeć, że mamo, ja bym chciała też mieć takiego męża, jak ty masz, taką rodzinę, że będziemy ciebie odwiedzać, ja też chcę mieć dużo dzieci. I to jest, myślę, takie świadectwo, które już nam nasze dzieci wystawiają. Wiadomo, że jest różnie w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach z dziećmi czy z małżonkiem, ale ostatecznie to, co się liczy najbardziej, to, czy potrafimy stanąć przed lustrem następnego dnia, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: było trudno, ale daliśmy radę, nie? I żeby też nie zdominować, że to same trudności, że nie ma pięknych chwil, prawda? Bo myślę, tych jest więcej, ale to świadectwo, które nam dają nasze dzieci. My chcemy też mieć taką rodzinę. Myślę, że Natalia też przyłączy się do tego głosu.
Ja bym jeszcze dopowiedział, że wspominałem o mojej drodze do małżeństwa, drodze do kościoła, bo gdzieś w okresie dojrzewania miałem taki moment obrażenia się na Kościół. To przyznam się szczerze, i to też jest, myślę, chcę powiedzieć w kontekście tego dokumentu i w ogóle nauczania Kościoła, to, że Kościół stawia, tak to bywa czasem określane, wysokie wymagania, że pójście za Chrystusem nie jest łatwe, nie jest, Chrystus nie obiecuje łatwej, lekkiej, szybkiej, przyjemnej przygody, to pociąga. Myślę, że nadal to, co też dzisiaj możemy się zastanawiać nad młodymi ludźmi, czy to ich pociąga. Myślę, że w głębi serca oni też czują, że to ma sens, okoliczności czasem życia, gdzieś może ich historia też nie pomaga im odpowiadać na to wezwanie, ale chcę powiedzieć, że dla nas rodzin, dla małżeństw jest ważne to, że Kościół też, można powiedzieć, stoi na straży małżeństwa, tak? Że Kościół strzeże tego depozytu, który dał Chrystus, i tego jako małżonkowie i rodzice, też patrząc na nasze dzieci, które za kilka lat już będą rozeznawały, czy to jest droga małżeństwa, czy inna, swoje rodziny zakładały, też potrzebujemy tego, mieć to oparcie i tą pewność, że Kościół jasno i wyraźnie mówi nam, o co chodzi w małżeństwie, którędy jako małżonkowie i rodzice mamy podążać. I też za to chcę dziękować, bo myślę, że Kościół Polski, myślę, z tego zadania wywiązuje się dobrze.
Powiedział Pan, że Kościół nas prowadzi drogą. Jesteśmy w Kościele, jesteśmy Kościołem, i ta ziemska droga ma nas prowadzić do wiecznego szczęścia w niebie. Na tej drodze oczywiście nie ma tak, żeby były same róże, są krzyże, wręcz nawet nie ma zbawienia bez podjęcia krzyża. Zawsze każdy jakiś krzyż będzie musiał nieść. Powinien podjąć go, bo inaczej nie dotrze tam, gdzie jest wieczna szczęśliwość. I Kościół nam na tej drodze pomaga, dając nam, obdarzając nas sakramentami poprzez kapłanów, przez duszpasterzy, księży. No i teraz rzeczą też naturalną jest, że jest to obwarowane pewnymi warunkami. No na przykład właśnie wspaniały sakrament Eucharystii, żeby do niego przystąpić, no to człowiek jest grzeszny. Maryja była bez grzechu, Pan Jezus bez grzechu, ale ludzie wszyscy pozostali są grzesznymi. Wobec tego jest sakrament pokuty czy pojednania, jak nazywają niektórzy. No i też... nie jest to, Kościół nie jest instytucją usługową, która wykonuje na zlecenie, czy za jakąś opłatą śluby, pogrzeby, sakramenty, tylko jest to sakrament, tylko to znaczy widzialny znak niewidzialnej łaski, w którą my mamy się włączyć, mamy współpracować z tą łaską. I na przykład, żeby dobrze przystąpić do sakramentu pojednania, pokuty, jest 5 warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, spowiedź szczera, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie. Te 5 warunków trzeba spełniać, żeby sakrament był ważny, prawda? Księże profesorze, doskonale, bo tutaj doskonale. Mamy tu księdza moralistę, także ja jako fizyk to muszę tutaj się podpierać.
Ale jako spędający się penitent, pokorny, to pan doskonale to wymienia.
Ciekawe, no i właśnie są trudności. No właśnie, trudności interpretacyjne niektórych fragmentów, to znaczy różne interpretacje przez różne episkopaty fragmentów Amoris Laetitia, tej adhortacji apostolskiej i po prostu tak jak tutaj mówił pan Michał Michalski, Kościół, jak dotychczas, zawsze bardzo pomagał nam, małżonkom, trwać w jedności, dawał nam do tego instrumenty, wspierał nas, że nawet mimo trudności mogliśmy na tej drodze kroczyć razem, wspólnie do Boga. No i wszelkie jakieś tutaj pojawiające się wątpliwości budzą nasze jakieś zachwianie. Może w Polsce tego się nie da odczuć, ale gdzie indziej już niektóre episkopaty to rejestrują. Także nasza troska polega na tym, że chcemy jako świadomi małżonkowie kroczący tą wspólną drogą do Boga powiedzieć, że to jest jedyna droga i nie ma żadnej windy pospiesznej, która omija pewne trudności i pozwala nam przeskoczyć na przykład sakrament pokuty, przeskoczyć nam mocne postanowienie poprawy, tak jak w niektórych grach, prawda, gdzie się kostką rzuca i można opuścić pewną drogę i już się jest dalej. W Kościele tak nie ma. I teraz nasza troska polega na tym, że chcemy wesprzeć również te głosy w Polsce, głosy Kościoła instytucjonalnego, czy naszych kochanych pasterzy, biskupów, którzy wspierają nas na tej drodze właśnie sakramentalnego małżeństwa.
Ja muszę powiedzieć, że dla mnie sama adhortacja Amoris Laetitia jest bardzo takim wzruszającym dokumentem. Zresztą sam papież zapowiedział tak na początku, żeby tego nie czytać naraz, tylko tak smakować, prawda? Czyli czytać kawałek po kawałku. I ja tak jak czytałam, to sobie zaznaczałam co chwilę takim wykrzyknikiem takie momenty, które mi się tak bardziej podobały. I faktycznie na przykład piękne jest takie przykładów jest bardzo wiele. To nie będziemy wszystkiego cytować, ale na przykład w punkcie 226 jest takie piękne zdanie, że warto zawsze rano pocałować się nawzajem, błogosławić jedno drugie wieczorem, czekać na drugą osobę i powitać ją, gdy wraca. Czasami wyjść razem, dzielić się pracami domowymi. No tutaj taka refleksja mi się tu nasunęła akurat z naszego małżeństwa, bo u nas tak najbardziej witającym po powrocie to jest nasz pies.
Pies daje buzi?
Żeby też zawsze pamiętać, że to my się mamy wzajemnie witać. Nie? Także takich pięknych momentów przypominających piękno rodziny jest tutaj bardzo wiele. Muszę też tak dać takie osobiste tutaj może słowo, że w czasie czytania tej adhortacji przeżyłam takie uzdrowienie wewnętrzne z pewnej sprawy. Zrozumiałam po prostu podczas czytania, że jakaś tam jest sprawa w relacji wobec dzieci i doświadczyłam takiego właśnie też uzdrowienia, takiego ogromnego dobra. To, co mnie też tak jakoś uderzyło, że są takie momenty a propos doktryny Kościoła, ponieważ też będziemy dzisiaj trochę mówić o doktrynie, że na przykład w punkcie 251 papież bardzo wyraźnie podkreślił, przypomniał naukę Kościoła na temat homoseksualizmu. A też przecież było dużo spekulacji, było dużo takich wątpliwości, czy papież przypadkiem tam nie próbuje liberalizować. Tutaj jest bardzo wyraźnie napisane, że nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakładania analogii, nawet dalekiej, między związkami homoseksualnymi a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny. Tak samo są tutaj fragmenty później dotyczące edukacji seksualnej, w której zaleca się pielęgnować zdrową skromność, ale także właśnie papież tutaj zwraca uwagę na to zjawisko, że często edukacja seksualna skupia się na zachęcie do zabezpieczenia, w cudzysłowie, tak, dążąc do, w cudzysłowie, bezpiecznego seksu, tak, że te wyrażenia sugerują negatywny stosunek do naturalnego, prokreatywnego celu seksualności. Czy tutaj też papież tak na temat antykoncepcji w sumie tak zabrał głos, prawda? Także jest trochę czasami niepokojów na temat doktryny i zobaczmy, że czasami te niepokoje są nadmierne, tak? Że papież odcina się w pewnym sensie od pewnych spekulacji, które przypisywano. Natomiast najwięcej chyba takich wątpliwości, poświęcimy temu trochę miejsca, trochę czasu, dotyczy rozdziału 8, gdzie tam faktycznie papież poświęcił trochę miejsca na problem związków niesakramentalnych, tak naprawdę tak zwanych związkach nieregularnych, czyli po rozwodzie, zwłaszcza takie przypadki, kiedy ktoś się wiąże z drugą osobą, nie chce zrezygnować z pożycia seksualnego. No i w jaki sposób tutaj potraktować takie osoby? I teraz trzeba wyraźnie powiedzieć jedną rzecz, że adhortacja Amoris Laetitia nie daje jasnych wskazówek co do zmiany dyscypliny sakramentalnej wobec osób rozwiedzionych. W żadnym miejscu w adhortacji nie jest napisane, że należy udzielać tym osobom rozgrzeszenia w sakramencie spowiedzi, a dokładnie nazwijmy to, że jednemu z małżonków należy takiego rozgrzeszenia udzielać. I w ten sposób pozwalać na przystępowanie do Komunii Świętej. Te nawet najbardziej niejednoznaczne sformułowania, które są krytykowane, czy tam rozważane, każdy jakoś tam inaczej podchodzi, one równie dobrze może by odnieść na przykład do procesów o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa, które w Kościele są i których nikt nie podważa. Podobnie na przykład można odnieść inne sformułowania do na przykład wymogu życia w czystości, tak? Czyli tak zwanych białych małżeństw. Czyli generalnie sama adhortacja tego nie zmieniła, tak? Nie w ogóle nic nie mówi o takim rozgrzeszaniu w sakramencie spowiedzi. To, że doszło w pewnych krajach do takiej praktyki, to jest już inwencja tych konkretnych biskupów episkopatów, tak? Czyli pojawiły się liberalne interpretacje, które zezwalają na dopuszczanie do Komunii Świętej osób żyjących w tzw. związkach nieregularnych. Tak się na przykład stało w Argentynie, w Niemczech czy na Malcie. No i oto powstał duży spór, jest wokół tego dużo artykułów i różnych głosów i większość to są głosy takie teologiczne, teologów. Dlatego postanowiliśmy, że my, małżonkowie, też może spróbujemy przedstawić to nie z punktu widzenia teologicznego, tylko z punktu widzenia małżeńskiego, czyli takiego praktycznego, tak? Wydaje mi się, że tak jak też rozmawiam ze znajomymi ze środowisk Kościoła i nie tylko, że nie wszyscy małżonkowie mają wyrobioną opinię na ten temat. Nie zawsze mieli czas, żeby się zainteresować, różne głosy z różnych stron czasami coś sprzecznego jakby podpowiadają. I dlatego warto, żebyśmy się troszeczkę bliżej zapoznali. Ja chcę wyraźnie powiedzieć, że ja bardzo doceniam i wycenimy wszyscy i dziękujemy za wysiłek na rzecz pomocy osobom po rozwodzie, bo my widzimy, że to są czasami trudne i poranione historie, aczkolwiek należy wypracować takie metody i takie rozwiązania, które jednocześnie chronią wszystkie pozostałe rodziny. Dlatego, że na przykład w liście biskupów regionu Buenos Aires, gdzie dopuszczono rozgrzeszenie Komunię Świętą dla osób po rozwodzie, żyjących w nowych związkach, gdzie nie wymaga się już tej czystości, tak, tego białego małżeństwa, no, posługuje się ten list pewnymi pojęciami, na przykład pojęcia małżonek, tak? Pojęcia małżonkowie. I wszyscy małżonkowie tym sposobem zaczęli podlegać temu listowi, tak? Który jest jakąś literą prawa, jakimś rodzajem prawa. Czyli wszyscy inni, nie tylko ci po rozwodzie, ale także tacy, którzy może są w kryzysie i rozważają rozwód, albo tacy, którzy może za jakiś czas będą w takiej sytuacji. Wszyscy, których to pojęcie dotyczy, zostali objęci tym nowym rozwiązaniem. Potencjalnie może to wystąpić u każdego. Dlatego to nie jest tylko problem osób, które już dzisiaj żyją w rozwodzie czy po rozwodzie. To jest problem wszystkich nas tak naprawdę, ponieważ jeżeli by to w Polsce zostało wdrożone, to na pewno trzeba by zwrócić uwagę na ten aspekt praktyczny.
Że ilość rozwodów by znacząco wzrosła, bo nie byłoby już takiego hamulca, że nie będę mógł przystępować do sakramentów.
Tak, na pewno to jest jakiś argument, który by został odjęty, tak, od tego w takiej sytuacji. I teraz najbardziej widać, moim zdaniem, taki krzywdzący aspekt, takie zagrożenie dla rodzin, jeżeli porównamy do dotychczasowej praktyki Kościoła w postaci procesów o stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa. I w nich się przestrzega, i zresztą to nie tylko w tych procesach kościelnych, bo to dotyczy też procesów świeckich, do tych tak zwanych rozwodów. Czyli w całym świecie generalnie przestrzega się takiej zasady szacunku dla obu stron. O co ona myśli? Że w tych procesach, nawet jeżeli toczą się one na wniosek jednego z małżonków, to obie strony są wezwane do zajęcia stanowiska. Może się drugi małżonek sakramentalny nie stawić do procesu stwierdzenia nieważności, ale jest informowany. Nie robi się tego za jego plecami, tak? Prezentowane są obiektywne dowody, czy zeznania świadków, jakieś maile, jakieś protokoły policyjne, czyli szuka się prawdy, bo czasami może się okazać, że te dwie strony coś sprzecznego opisują. Przysługuje prawo apelacji. Te dowody zresztą są do wglądu dla obu stron. To nie ma jakieś utajniania. Skutki wyroku są identyczne dla obu stron, czyli po stwierdzeniu nieważności przed sąd kościelny oboje mogą zawrzeć kolejny związek, sakramentalny związek małżeński. Natomiast niestety, ale w tej realiach tego listu, ja tutaj konkretnie posłużę się listem regionu Buenos Aires, bo on jakby w Polsce został przetłumaczony, mamy do niego dostęp. W tych innych krajach, jak to konkretnie zapisano, tej litery, tych zapisów nie do końca jesteśmy pewni. Natomiast podejrzewamy, że to działa na podobnych zasadach. Nie? Tutaj ksiądz profesor...
To znaczy, ja bym może nie skupiał się na Buenos Aires i argentyńskich biskupach, ponieważ to jest od naszego doświadczenia dosyć dalekie. Ja bym podkreślił, że z mojej perspektywy spowiednika, duszpasterza, tego, który w siłą rzeczy spotyka rodziny ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych i jak nas słuchają w tej chwili, to na pewno budzi się w nich jakaś nadzieja. Nadzieja, oczywiście nie we wszystkich. Bądźmy realistami, powiedzmy, że osób żyjących dzisiaj w związkach niesakramentalnych jest w Polsce bardzo dużo i jedni mają tendencję machać ręką i powiedzieć, Kościół nas nie chce, Kościół nie ma dla nas czasu. Oczywiście mówię tak, że jeśli nas odsuwa od sakramentów, to ja nie będę z tym Kościołem miał nic wspólnego. To jest jakaś forma grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Inni znowu mówią, a Bóg jest miłosierny i Bóg mnie przebaczy. Bóg lepiej wie niż ci księża, niż może papież. I teraz ja, stając dzisiaj razem z adhortacją Amoris Laetitia, nie mówię od razu o rozgrzeszaniu. Ja myślę, że nawet większość tych osób uczciwych, którzy są jeszcze w kościele i przychodzą do kościoła, przecież oni nie są ekskomunikowani, to oni chcą towarzyszenia. Jak ja to rozumiem, przepraszam. Oczywiście także nie dopuszczam w swoim takim wewnętrznym sumieniu. Nie miałem do tej pory, powiem szczerze, jeszcze już kilkanaście miesięcy upłynęło, nie miałem, a spowiadam dosyć często w naszym sanktuarium, ani jednego wypadku, kiedy ktoś przyszedł z takich i prosił mnie o rozgrzeszenie. Być może są kapłani, którzy mają inne doświadczenie w Polsce, ale ja nie miałem. Czego natomiast ludzie chcą? Jeśli mam być tutaj taki otwarty i powiedzieć to, żeby księża, proboszczowie, dzieci, jeśli są w tych powtórnych związkach, nie chrzcili w sobotę, tylko razem z innymi, ponieważ te dzieci są niewinne. Ci ludzie chcą, żeby docenić ich miejsce na przykład w radach parafialnych. Niektórzy, mówię o tych, którzy się naprawdę nawracają. Bo ci, którzy się nawracają, i Pan, dziękuję Panu Leszkowi, że Pan przypomniał te pięć warunków sakramentu pokuty. Mnie się zdaje, że najważniejszą taką inspiracją, jeśli mogę powiedzieć, chociaż nie wykluczam tutaj pewnego zamieszania, które na skutek tego ósmego rozdziału powstało w Kościele i także polskim. I dlatego jestem bardzo wdzięczny Państwu, tutaj rodzinom, które mają swój głos i, jak powiedziała Pani, chcą wesprzeć księży biskupów w opracowaniu jakiegoś stanowiska. Natomiast ja, zanim zaczniemy mówić o spowiedzi i o komunii osób żyjących w związkach, to widzę, że jest tak dużo do przemyślenia i teoretycznego, począwszy od rozumienia. Ci ludzie, oni czują, co to jest sakrament małżeństwa, który gdzieś tam naruszono. Oni, wiele z nich już jest wdzięcznych, jeśli tylko spotkają grupę przyjaciół, z którymi się mogą modlić, z którymi budują wspólnotę, że mogą w tej Eucharystii uczestniczyć na pełnych prawach, że, no przepraszam, że mogą przeczytać na przykład czytanie pierwsze czy drugie. Dla nich to oni z drżeniem serca podchodzą do tego ołtarza, chociaż zgodzą się, że nie mogą przyjąć Komunii Świętej. I wobec tych ludzi, którzy są do odkrycia, bo przecież w dużych miastach to już prawie połowa małżeństw jest rozwiedzionych i żyje w związkach. Dodam jeszcze, chociaż tu mogę się spotkać z reakcją, część tych ludzi jest rozgoryczonych, ponieważ spotkała ich krzywda z pierwszego małżeństwa. Ja nie mówię, że oni są niewinni, że oni są całkiem niewinni, ale spotkała ich krzywda. Oni czują, że tu powinni mieć wsparcie. A więc ja w tym duchu odbieram Amoris Laetitia i ten właśnie ósmy rozdział jako takie uwrażliwienie nas, duszpasterzy, ale także wspólnot parafialnych na to, że żyją obok nas duże rzesze ludzi, którzy są w Kościele, którzy nie są ekskomunikowani przecież, którzy powinni, modlą się, którzy mają swoje lęki i niepokoje, którzy wychowują no takie dzieci już potem z powtórnych innych związków, którzy mają dużo problemów i myślę, że abstrahując w tej chwili, powtarzam, od komunii, od spowiedzi, bo to jest sprawa no granicy, tutaj chyba nie będzie dyskusji, ja mam nadzieję, w naszym Kościele polskim tego Rubikonu nie będziemy przekraczać. Ale jest takich wrażliwości duszpastersko, duchowo, religijno-modlitewnej, bym powiedział, a nawet ja egzystencjalnej.
Znaczy to wszystko jest zrozumiałe dla nas, tylko że problem jest troszeczkę taki, że nie wszyscy, znaczy może ci, którzy w tej chwili chodzą do kościoła i tam są widziani przez księży, to są tacy, może tak, no wszystko ujmijmy, lepsi, tak, którzy bardziej chcą tego Pana Boga. Ale trzeba spojrzeć szeroko, tak, na to, co się dzieje w społeczeństwie. I czego my się obawiamy? Że po pierwsze, zwróćmy uwagę, taka sytuacja. Rozpada się małżeństwo. Kto tam zawinił, kogo opuścił, to czasami nie jest takie proste do rozstrzygnięcia. I jedna ze stron, na przykład mąż, wiąże się z inną kobietą. Ta żona, nawet być może emocje opadną, no jednak gdzieś tam zaczyna liczyć na to, że może wróci. I tam jest kolejny związek. Gdyby nie ten związek, może by wrócił. I co się dzieje w tej sytuacji? Dzisiaj, w dotychczasowym nauczaniu Kościoła i w praktyce Kościoła, on nie dostaje rozgrzeszenia, on nie dostaje dostępu do Komunii Świętej, co jest sygnałem, coś jest nie tak, co jest jakaś krzywda, ktoś jest skrzywdzony, ktoś na ciebie czeka po prostu. I jakby to stworzy taką ochronę dla małżeństwa. Czyli małżeństwo jest tutaj postawione, ten małżonek sakramentalny, na takim ważnym miejscu. Natomiast jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że...
A pani sądzi, że dojdzie w Polsce?
Znaczy, ja nie wiem, ale może dojść. Może dojść.
My wywołujemy
nie,
ten
nie,
problem.
Jest to realne, jest to prawdopodobne. Tego nie można wykluczyć, dlatego, że tutaj są nawet takie głosy, że to wystarczy, że jeden biskup. Że to biskup w każdej diecezji może zdecydować. Takie są też teorie. Także tutaj nie ma jasności takiej, że to musi być przegłosowane przez cały episkopat większością głosów. Także tego nie możemy być pewnym, tak? Pewnymi, że to w Polsce nie będzie w praktyce wprowadzone. I teraz co się stanie, jeżeli ten małżonek będzie rozgrzeszony? Jak to wygląda w praktyce? Oczami takiego małżonka, tego drugiego. Zwróćmy uwagę, że to udzielenie rozgrzeszenia jest nie tylko pozwolenie na przystępowanie do Komunii Świętej, ale jest takim komunikatem, że w sytuacji danego związku niesakramentalnego nie ma zła ani krzywdy, że można się zaleca kontynuować, czyli jest utwierdzenie tej sytuacji. Nie trzeba wracać do sakramentalnego małżonka, a zatem przysięga wierności i nieopuszczenia złożona w sakramencie małżeństwa w zasadzie nie obowiązuje. Zwolnienie z obowiązku przestrzegania tej małżeńskiej przysięgi wierności, uwaga, jest udzielane jednemu z małżonków sakramentalnych przy jednoczesnym utrzymaniu zobowiązań drugiego z nich. Czyli jeden z małżonków uzyskuje usprawiedliwienie i utwierdzenie w niewierności, a drugi jest nadal zobowiązany do życia samotnego. ta ostatnia, nawet jeżeli tam by doszło do jakiegoś procesu rozeznania długotrwałego i byłby ten wysiłek księdza, że on zapozna się ze zdaniem też drugiej strony, czy tego sakramentalnego małżonka, to zawsze tak jak w procesie sądowym
z tym, że
jest
na spowiedzi nie może się rozpoznawać.
No to zaraz do tego dojdziemy.
Ja myślę, że tutaj mieszamy dwie zupełnie inne płaszczyzny.
Ale dojdziemy do tego za chwilę, tak? Będziemy o tym mówić. Ale nawet gdyby to rozeznanie było częściowo takie w formie rozmów, a potem ewentualnie zabiorę sakrament spowiedzi, bo też teoretycznie przecież takie oczywiście wykluczyć nie można. To i tak jest zawsze, tak jak w procesie sądowym, ten moment wyroku, prawda? I tutaj takim momentem ostatecznej decyzji jest rozgrzeszenie w sakramencie spowiedzi, w tajemnicy spowiedzi, a zatem za plecami sakramentalnego małżonka, bez jego udziału, bez możliwości jakiegokolwiek odwołania czy apelacji.
Bo taka jest istota sakramentu
spowiedzi. Bo tak, to jest właśnie natura, dlatego to jakby zwalnianie zobowiązań małżeńskich wpisane w sakrament spowiedzi, on rodzi takie uwarunkowania praktyczne. Uzyskanie rozgrzeszenia jest tym bardziej prawdopodobne, im bardziej dosadna jest niewierność, czyli im dłużej trwa kolejny związek, im więcej urodziło się w nim dzieci. To jest wymienione w liście biskupów Buenos Aires, że po prostu, no jeżeli są dzieci, a to tak naprawdę z punktu widzenia tego małżonka opuszczonego, to jest coś, co pogrążyło go, prawda?
Gdzie też są dzieci na ogół.
No właśnie. I teraz co się dzieje z tym drugim małżonkiem? Tym, który nie został rozgrzeszony w tym całym procesie. Aby on mógł uzyskać analogiczne rozgrzeszenie, to albo musi żyć w samotności, co może być dla niego bardzo dużym cierpieniem, bo w zasadzie jakby pogłębione jest to cierpienie, znaczy pogłębiona jest ta samotność i ta beznadzieja, że to się może zmienić, lub wykazać się ewentualnie utrwalonym w czasie związkiem i dziećmi w nim spłodzonymi, no bo to jest taki czynnik, który w tych usprawiedliwieniach, rozgrzeszeniach często jest wymieniany. Jeżeli to się nie uda, jeżeli ta druga strona sobie tak łatwiej o życie nie ułoży, kolejne związki tej osoby mogą być potraktowane jako grzech ciężki. I teraz uwaga, statystycznie częściej w takiej sytuacji są kobiety, żony. Dlatego, że na przykład jeżeli rozstanie się małżeństwo, które ma w wieku 45 lat, powiedzmy ludzie, mąż się zwiąże z kobietą 30-paroletnią, ona jeszcze mu dzieci może urodzić, prawda? A kobieta w tym wieku, jak się rozstanie, ona już raczej w żadnym kolejnym związku na te dzieci raczej nie może mieć nadziei. Po prostu biologia o tym decyduje. Kobieta może być krócej matką niż mężczyzna ojcem. Centrum zainteresowania w procesie rozeznawania w tym nowym, tym liberalnym, tak nazwijmy to, nie jest sakrament małżeństwa, tylko uczucia i realia związku niesakramentalnego, tak? Czyli przykładowo w liście biskupów regionu Buenos Aires są wymienione wyraźnie wskazania, o co powinien zapytać osoby ze związku niesakramentalnego ksiądz rozeznający ich sytuację. Natomiast obowiązek kontaktu księdza z sakramentalnym małżonkiem, czyli w celu chociażby zweryfikowania, czy to wszystko jest tutaj mówione tak obiektywnie, ten obowiązek nigdzie nie jest wyartykułowany. Ocena sytuacji sakramentalnego małżonka jest dokonywana na podstawie oświadczeń strony rozgrzeszanej. Czyli w procesie o stwierdzenie ważności małżeństwa, tym co znamy dzisiaj, to sakrament małżeństwa jest centrum zainteresowania. Tam jest sprawdzany, jak doszło, co strony mówiły, co rodzina mówiła na przykład o tym kandydacie na męża, jak to potem wyglądało po ślubie. Czyli zainteresowaniem jest wokół tego sakramentu, natomiast to, w jakiej oni są obecnie w sytuacji, te ewentualne kolejne związki, to jest w tle. Natomiast tu jest odwrotnie. Tutaj w centrum zainteresowania jest ten związek niesakramentalny, a małżonek sakramentalny jest gdzieś tam w orbicie po prostu tej sytuacji.
Przepraszam, muszę coś dodać.
Tak.
Ponieważ boję się, że nasi słuchacze pomylą dwie sprawy. Sakrament spowiedzi, który ewentualnie gdzieś tam w tle, powiedzmy, adhortacji jest jako kończący ten proces odeznawania, ale sakrament wtedy spowiedzi nie ma nic wspólnego z tym, co pani cytuje, przepraszam, dając jako przykłady niepoznania drugiej strony. Otóż ja wykluczam też rozgrzeszenie sakramentalne, natomiast chciałbym powiedzieć, że ten dyskurs pani mi uświadamia, jak wiele trzeba by zinterpretować, dopisać, wyjaśnić spowiednikom, a także okazuje się i świeckim, którzy by mieli wejść na drogę sakramentalnego towarzyszenia i rozgrzeszenia. To, bo jako spowiednik długoletni lekko się irytuje tym, że pani miesza sakrament pokuty z jakimś, powiedzmy, niepokojem prawniczki. I ja wiem, że to nie przystaje do siebie. Ja tylko chcę przypomnieć, że w sakramentalnym towarzyszeniu mi nie jest potrzebna druga strona i nie będzie potrzebna. bo ja ufam temu człowiekowi, który przychodzi. I jeśli ja mu nie ufam, jeśli on będzie mnie okłamywał, jeśli on nie przychodzi z potrzeby i nie pokaże, że on cierpi, że on jest niewinny albo ma winę, to nie ma w ogóle dyskursu o spowiedzi. Jeśli on przyjdzie i nie zaufamy obaj łasce Boga, jest taka podstawowa zasada, penitentibus credendum est. Temu, który się spowiada, ja powinienem ufać.
No właśnie, i to ja to rozumiem, tylko że właśnie to jest ten podstawowy problem, że wszędzie na świecie, w praktyce widać coś takiego. Ja przynajmniej też znam, jak znam małżeństwa po rozwodzie. Jest to bardzo częste zjawisko. Nie mówię, że w 100% przypadków tak występuje, ale bardzo często. Ci ludzie są tak poranieni, to jest taka porażka życiowa dla tych ludzi, że całe życie mówią źle o tych swoich byłych małżonkach. To ja tak często, tak przynajmniej mam takie doświadczenie. Po prostu przed całym światem, a także przed samymi sobą chcą udowodnić, że to nie była ich wina. I po prostu nawet jeżeli bardzo się starają, trudno jest zachować obiektywizm. Tam jeszcze mogą być dzieci, które oskarżają jedną ze stron, więc tym bardziej ta potrzeba zrzucenia z siebie tej odpowiedzialności istnieje. I po prostu praktyka światowa jest taka, że rozpad rodzinny to jest taki dramat i tyle jest tu emocji, tyle jakby nieobiektywizmu w zeznaniach, tak, w składanych oświadczeniach, że to się ubiera w procesy sądowe. Dlatego, żeby zobiektywizować w ogóle fakt, od tego zacząć, tak? A potem dopiero mówimy, możemy mówić o sumieniu i takich rzeczach. Bo tu jest to zagrożenie. My nie mówimy, że zawsze to wystąpi, tak? Ale to jest zagrożenie i nie każdy jest tak wytrawnym spowiednikiem jak ksiądz profesor.
Ale kochana pani, ja chcę powiedzieć, że przy każdej spowiedzi, kiedy mógłbym tu wymienić wiele grzechów i kilka spowiedzi, gdzie te same problemy występują i ja się muszę z nimi mierzyć. I ten, który wystaje zabójstwa na przykład, jeśli już mówimy, albo aborcje. Czy pani nie sądzi, że tam jest także wiele prób usprawiedliwienia, wiele emocji i wiele oskarżeń? No przecież spowiedź na tym polega, że jest miłosierdzie, że Boże miłosierdzie, że jest zaufanie
tak,
sumieniu.
Tak, tylko że właśnie problem jest, to jest taki, że skutki, że właśnie my uważamy, że ja tak uważam, że sakrament spowiedzi nie może być miejscem podejmowania takiej decyzji o sakramencie małżeństwa i o losach drugiego małżonka, bo to jest ten problem. Że to, co ja, to jeżeli powiedzmy rozeznajemy problem aborcji, czy nawet każdy taki wymieniony inny, to wpływa na sytuację tej osoby w sumieniu przed Bogiem. Natomiast jakieś utwierdzenie kogoś zdradzi wpływa na tą porzuconą rodzinę.
Dlatego ja bym wolał, gdyby pani zaczęła argumentację, mi tutaj niepotrzebnie chyba, myśmy przeskoczyli krok do przodu, natomiast dlaczego w ogóle jest niemożliwa taka spowiedź, to ona wynika nie tyle z tych obaw, które pani przytacza, ale z tego, że sakrament małżeństwa jest nierozerwalny, że to jest absolutna pieczęć Boga na życie dwojga ludzi. I niezależnie od uwarunkowań, nawet winy, czy niewiny mojej, jeśli ta pieczęć zostanie zerwana, to nie ma mowy, i to jest moja deklaracja, i myślę, że biskupi polscy, wszyscy biskupi polscy, bez wyjątku, to zaakceptują, bo czekamy na dokument episkopatu, który zinterpretuje nam tę adhortację. Już kilka razy ten dokument się miał ukazać i on się, ja wierzę, się ukaże, że u nas nie będzie tej w ogóle tej możliwości, o której mówimy. Natomiast z racji innych niż te, które ja rozumiem, doceniam pani wrażliwość i niepokój, który może wywołać skutki, jeśli by takie były. Natomiast sakramentalność, jeśli jest koherencja sakramentów, jeśli by wierzymy w pewną logikę sakramentu małżeństwa, słów Jezusa Chrystusa, który powiedział to, co powiedział u Marka i Mateusza, jeśli opuści i tak dalej, kto popełnia cudzołóstwo, kto oddala swoją żonę, bo na początku tak nie było.
Ja może mam taką propozycję, bo my będziemy się czas na dyskusję, a tu jest jeszcze trochę takich rzeczy, które może pokażą całość, tak? Bo w tej chwili możemy zgubić jakby pewne dosyć ważne aspekty tego, do czego zmierzamy.
Znaczy rzecz w tym, że żeby stwierdzić nieważność zawarcia sakramentu małżeństwa, potrzebny jest sąd biskupi. Natomiast tworzenie instrumentu do rozeznania z sakramentu spowiedzi, to jest absolutna pomyłka, bo sakrament spowiedzi nie może służyć do rozeznania takiego wielkiego problemu, czy małżeństwo jest, ma być wierne, czy nie ma być wierne.
Jeśli już państwo są precyzyjni, to chciałbym dodać, że papież nie mówi, że sakrament ewentualny, bo ja cały czas powiadam ewentualny, służyłby rozeznawaniu, sakrament pokuty miałby tylko orzec winę, ciężkość grzechu, a nie to, że sakrament jest nieważny. Bo tam się zakłada w tym towarzyszeniu, że sakrament jest ważny, że natomiast wina tego...
To może tak, ja dokończymy i wtedy zobaczymy jeszcze pewne aspekty, bo to też gdzieś tam mamy...
Czas nam ucieka.
Co tu jeszcze można powiedzieć? Na pewno jeszcze co trzeba powiedzieć, że z uwagi na brak jasnych reguł tego rozznawania i udzielenia rozgrzeszenia i daleko idący subiektywizm kapłana, uzyskanie rozgrzeszenia w wielu przypadkach będzie kwestią znalezienia odpowiedniego spowiednika, co predysponuje ten pomysł do powszechnego stosowania. Co więcej, jeżeli objęcie uznania tego momentu zwolnienia z obowiązków sakramentu małżeństwa, tajemnicą spowiedzi, to oznacza w praktyce funkcjonowanie tych procesów poza kontrolą. Dlatego, że także poza kontrolą biskupów i papieża. Dlatego, że po wdrożeniu tych reguł w praktykę Kościół nie ma żadnych narzędzi weryfikacji nadużyć ich stosowania i ochrony ludzi skrzywdzonych i ich zagwarantowania, żeby one działały tylko w skrajnych, wyjątkowych sytuacjach, jak to się próbuje sugerować. Co mam na myśli? Że zgłosi się na przykład kobieta zrozpaczona z dziećmi, że została porzucona przez małżonka, albo się jakoś tam rozstali. Ona liczyła, że może wróci i on by może wrócił, ale on uzyskał gdzieś rozgrzeszenie przez kogoś, nawet nie wie do końca kogo. I czy ten biskup może pomóc? Jeżeli będzie miał w ogóle szczęście, że się dowie, który to ksiądz zrobił, bo tego też nikt nie ma obowiązku. Znowu, to porównajmy do procesów sądowych. Tam zawsze wiadomo, kto na jakiej podstawie coś ustalił. Tutaj jest utwierdzenie w tej sytuacji rozpadu rodziny i biskup, który powiedzmy wezwie nawet tego spowiednika i dojdzie tam, powie, że tutaj są takie zgłoszenia, to zawsze usłyszy jedną rzecz. Księże biskupie, ja wszystko, co wiem na temat tej historii, usłyszałem w tajemnicy spowiedzi. Ja nic nie mogę powiedzieć. I niestety biskup się będzie musiał z nim zgodzić. Po prostu takie są wady tego ujęcia, objęcia tego, tych decyzji, tak, o ludzkich losach właśnie tajemnicą spowiedzi. I nawet jeżeli rozgrzeszenie jednego z małżonków dokonuje się za aprobatą drugiego, to wszystkie inne małżeństwa uzyskują od Kościoła przekaz sugerujący, że przysięgi małżeńskie nie należy traktować tak zupełnie poważnie i że w razie zmiany zdania można sobie to jakoś załatwić. Udzielenie rozgrzeszenia ludziom współżyjącym seksualnie bez ślubu kościelnego tylko z uwagi na przybyty rozwód jest ośmieszaniem wszystkich, którzy podejmują wysiłek czystości przedmałżeńskiej i wierności małżeńskiej. Dla ludzi nieakceptujących nauczania katolickiego w sprawie etyki seksualnej oraz dla tych, którzy poszukują związku bez zobowiązań, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj wielu tak poszukuje. Sytuacja po rozwodzie jest najbardziej opłacalna, co może motywować do jej poszukiwania. Wszystko to razem wpływa nie tylko na osoby po rozwodzie, ale także na ludzi trwających w małżeństwach, którzy dziś lub jutro mogą przeżywać różne kryzysy i pokusy rozwodu. Liberalne podejście znacząco osłabia motywacją do pokonywania małżeńskich trudności wszystkich pozostałych małżeństw. I taki pomysł może sprawić, że wraz z rosnącą liczbą konkubinatów dopuszczonych do Komunii Świętej rosnąć będzie również liczba rozwodów małżeństw, które w dotychczasowych warunkach nigdy by się nie rozpadły. Ludzie pojmują tę rzeczywistość w sposób prosty. I to, że tam jest dużo o rozeznawaniu, o pewnych warunkach, to tego przeciętny człowiek nie rozumiesz tak dobrze jak profesorowie. I tutaj na przykład mogę powiedzieć, że niedawno, jak 3 tygodnie temu, miałam rozmowę z pewnym kapłanem, który mi powiedział, że właśnie chrzcił jakieś dziecko, to co 1-2 dni wcześniej przed tą rozmową, i przyszła do niego ta matka po tym wydarzeniu do zakrystii i powiedziała, że oświadczyła, że ona się rozwodzi z tym mężem, z tym ojcem. No to próbował jakoś ją przekonywać, że to krzywda dziecka, że nie będzie pani mogła do Komunii Świętej przyjmować, przestępować. Nie, już teraz papież Franciszek dopuszcza Komunię Świętą i to jest po rozwodzie, tak? Także już dzisiaj jeszcze nie zostało to wdrożone, to jest daleko od nas, ale już są pierwsze rozstania, opuszczania małżonków, gdzie ludzie sobie przed nosem machają flagą Watykanu. Także praktyczne konsekwencje są trudne do przewidzenia, ale je trzeba uwzględnić, że to może nie działać w praktyce w takiej idealistycznej wersji, którą byśmy sobie życzyli, takiej życzeniowej wersji. Trzeba uwzględnić też całe jakby to okrucieństwo sytuacji rozwodu, gdzie ludzie potrafią być wobec siebie często bardzo bezwzględni. Czyli wszyscy pozostali małżonkowie, widząc takie realia, mają prawo do lęków, tak? Będą takie lęki się rodziły. Jakie argumenty rozeznania zostaną zastosowane za moimi plecami, jeżeli to ja zostanę opuszczony i zdradzony? Logiczną konsekwencją jest też nieufność wobec Kościoła, Ojca Świętego i księży. narzeczeni mogą mieć też takie obawy, że mogą uciekać od sakramentu małżeństwa, bo to jest składanie zobowiązania, na podstawie którego może być ktoś oszukany po prostu plecami i bez możliwości jakiegoś prawa obrony. Takie jednostronne zwalnianie z obustronnego zobowiązania to jest coś takiego, jakby przyrównać teoretycznie sytuacji. Gdyby była małżeńska wspólność ustawowa i ktoś mógł, dałoby takie prawo, że ktoś może sobie iść do jakiegoś urzędnika i sobie pokryjomu załatwić, potajemnie gdzieś tam załatwić, że jego już od tej pory nie obowiązuje.
I teraz, mi, ale niech pani nie nazywa spowiednika urzędnikiem.
Nie, ale teraz dokończę. I teraz ten pierwszy małżonek musi dzielić całym swoim majątkiem, a ten drugi może ten cały majątek zachować dla siebie, tak? Po prostu nie można obopólnego zobowiązania traktować na zasadzie, że jednego się zwalnia, a drugi jest nadal zobowiązany. Także to są te wady tego rozwiązania, które tu zresztą wymieniliśmy nie wszystkie. Ten sakrament, ta rozgrzeszona strona, no ona uzyskuje takie przystąpienie do komunii, okej, ale ona nie uzyskuje prawa do kolejnego sakramentu spowiedzi, do sakramentu kolejnego sakramentu małżeństwa, tak? Czyli to nadal jest życie w takim związku, że sobie wzajemnie nie zobowiązują się do niczego. Także to są takie obawy, które tutaj jest jeszcze taki troszkę problem, taki dylemat terminologiczny. To znaczy mówi się, że małżeństwo jest ważne, pomimo tego udzielenia rozgrzeszenia, ale w zasadzie mówi się, no nie, grzechu nie mam, nie musisz wracać do tego małżonka, tak, sakramentalnego. Czyli jest ważne, ale nie obowiązuje, nie? Obowiązuje, ale nie trzeba go przestrzegać, tego zobowiązania małżeńskiego. Takie się trochę robi, takie zamieszanie pojęciowe.
To cudzołożnicy wejdą do nieba, czy nie wejdą?
Ja chciałbym wierzyć, że jak się będą nawracać, żałować, to wejdą, no, oczywiście.
Tak, oczywiście.
Natomiast ja myślę, że pani troska jest dla mnie zdumiewająco piękna i to zwłaszcza, że byli ze świeckich i ja myślę, że ta troska zostanie usłyszana przez wszystkich, którzy dzisiaj decydują w Kościele Polskim. Natomiast ja bym chciał powiedzieć słowo pociechy, a właściwie takiego duszpasterskiego wsparcia. Jeszcze raz zastrzegam, że ja nie wierzę w to, że biskupi polscy zdecydują się na to, przed czym pani tak przestrzegała słusznie. To jest po prostu na razie teoria. Natomiast ja widzę, że trzeba pomagać ludziom, którzy nie mogą przystąpić do spowiedzi, nie przystępują do Komunii Świętej, a żyją w naszych parafiach poprzez. I teraz tylko wymienię to, co nazywa się komunio pragnienia. Nie nazywam tego komunio duchową, ale ilu katolików, którzy żyją w tym, którzy nie mogą przystąpić do Komunii Świętej sakramentalnej, ilu ludzi wie, jak się łączyć, że oni żyją łaską chrztu, co znaczy dla nich modlitwa, co znaczy dla nich adoracja, co znaczy dla nich to, że oni mogą te pięć warunków, i to jest dla mnie najważniejsze, pięć warunków spowiedzi przejść. Bo przecież każdy, kto żyje w związku niesakramentalnym, robi na miłość boską codziennie rachunek sumienia i powinien robić. Każdy żałuje za to, że nie udało się to małżeństwo. Każdy postanawia. Każdy, i proszę mi wierzyć, ja pochodzę z diecezji, gdzie pracował ojciec Paciuszkiewicz, potem jezuita słynny, który w Polsce tak naprawdę rozpoczął tutaj w Warszawie duszpasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. I on to mówił, on nam to przekazywał i ja dzisiaj tych ludzi spotykam. Oczywiście ja nie mówię, że wszyscy przyjdą do kościoła i wszyscy będą chcieli rozgrzeszenia. Ja boję się, że niewielka ilość będzie chciała, jeśli by te rozgrzeszenia. Ale są ludzie autentycznie pragnący. I im bardziej się nawracają, im bardziej rozumieją właśnie to, że ten sakrament jest nierozerwalny i że oni nie mogą przystąpić do komunii sakramentalnej, oni pragną życia duchowego. Oni chcą być w kościele. Oni chcą, żeby dla nich byli księża. Żeby księża z nimi rozmawiali. Żeby oni nie byli kategorią drugą w tym kościele. A jeśli mają talenta, mają takie, oni chcą wykorzystywać swoje talenty jako śpiewacy, jako czytający, jako ci, którzy w radach duszpasterskich. Jest takie piękne zdanie w adhortacji, w encyklice, przepraszam, Jana Pawła II. Na czym polega miłosierdzie? Bo wiemy doskonale, że papież Franciszek operuje tym pojęciem miłosierdzia. Etos miłosierdzia. I ja jestem zdania, że tego miłosierdzia nie można banalizować. Ale na czym polega miłosierdzie Boga? Na tym, że pozwala człowiekowi grzesznemu, w tym wypadku właśnie niemogącemu przystąpić do sakramentu spowiedzi, bo żyje w związku niesakramentalnym, że ja wydobywam dobro z pokładów zła, w którym uczestniczy. I ja wierzę, i to jest moja deklaracja, i myślę, że tak naprawdę papieżowi Franciszkowi o to chodzi. Bo papież Franciszek tak szybko nie biegnie do komunii. To, że niektórzy biskupi tutaj poszli, a powiem Państwu szczerze, którzy biskupi poszli? Ci, którzy nie przyjęli encykliki Veritatis, tak, Splendor, papieża Jana Pawła II. I moim obowiązkiem jako księdza, bo ja się boję, ja gdy chodzi o herezję, to słyszałem, że w książkach były, w historii były herezje. Ja przeżyłem 60 parę lat i nie spodziewałem się, że ja dożyję czasów, że ja będę dzisiaj narażony na herezję. Ja nie chcę żyć w herezji. Ja chcę żyć, żeby ten Kościół był zjednoczony i wierzę, że tak będzie. Natomiast muszę jako ksiądz, jako ten, który także papieża Franciszka słucha, no, wyjść do tych ludzi i pomóc im. Pomóc im się nawracać. I tylko tyle.
My się zgadzamy co do jednego, że intencje są tutaj dobre. Myślę, nawet wśród tych praktycznych rozwiązań, tych osób, które tworzyły te praktyczne rozwiązania. Natomiast oprócz dobrych intencji trzeba zawsze rozważyć taki realizm, tak? Te i skutki ewentualne.
To pani nie wierzy, że biskupi polscy się realnie zachowają?
Ale nie mówię, realizm działania pewnych
tak,
zasad.
A to tak? Zależy od biskupów, nie od pani, nie ode mnie.
No tylko właśnie się zastanawiam, czy to w ogóle jest możliwe, gdziekolwiek wdrożyć takie konkretne rozwiązanie, bo zawsze, i nawet nazywając to inaczej, tworząc list biskupów polskich, nie regionu Buenos Aires, tylko tak Polski. Jest. No i teraz jest pytanie takie, czy to w ogóle jest możliwe, bo ja nie widzę takiej możliwości, główkuję na tym już prawie rok, że jeżeli będzie tam gdzieś po drodze sakrament rozgrzeszenia musi być, jeśli mamy ma być pozwolenie na komunię świętą, to zawsze będą te wady, które wymieniłam. W większym bądź mniejszym stopniu.
A ja wytoczyłem argumenty, że to jest niemożliwe.
Że nie. Ja nie zaistnieje.
Komunia jest niemożliwa. Po prostu niemożliwa. Mhm.
No ale tutaj właśnie cały
tutaj... Z racji dogmatycznych, które mnie się wydają oczywiste.
Cała dyskusja, która jest w mediach, całe hasło tego problemu, to jest komunia dla osób po rozwodzie,
a nie
prawda?
Nie boi się pani, że ta dyskusja w mediach to jest powoduje po to, żeby zamieszanie stworzyć tylko w naszej...
No jest wielkie zamieszanie właśnie.
Ale zamieszanie jest, ale to też jest niestety pogłębione przez decyzje różnych biskupów z różnych krajów.
Ale ościennych, dalekich.
Niemcy, to nie jest tak daleko.
Drodzy Państwo, mówimy o tej adhortacji Amoris Laetitia. Ważny jest sakrament małżeństwa i tak jak tutaj mówi ojciec, nie ma możliwości, jeżeli ktoś żyje w grzechu ciężkim, żeby uzyskał rozgrzeszenie, żeby przyjmował komunię świętą. Takie jest nauczanie Kościoła. I dlatego trzymajmy się tego i nie dajmy się zwieść jakimś tam artykułom, gdzie ktoś coś napisał, bo to jeszcze nie, że ktoś coś napisał w innym kraju, to nie znaczy, że to ma obowiązywać nas. Sakrament małżeństwa jest jakimś takim podstawowym sakramentem dla ludzkości, jej rozwoju właśnie duchowego i kroczenia wspólnego do nieba. Może poprosimy słuchaczy o kontakt z nami, bo już nam godzina prawie że minęła. Także prosimy o kontakt telefoniczny dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Również na Facebooku, na stronie Audycji dla Małżonków i Rodziców można umieszczać jakieś pytania czy komentarze. trwa audycja dla małżonków i rodziców. Nasi dzisiejsi goście, ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski, pani Natalia Zimniewicz, państwo Paulina i Michał Michalscy. Dzisiejszy temat, adhortacja apostolska Amoris Laetitia oczami małżonków. Słuchamy Radio Maryja.
Bardzo się cieszę przede wszystkim, że zadzwoniłam się i ogromnie się cieszę. Teresa z Warszawy.
Witamy panią Tereso.
Mam tylko dwa takie punkty. Pierwszy, ogromnie mi przykro z powodu tej pani, która mówiła cały czas, nie dając do słowa dojść księdzu profesorowi. Ksiądz profesor właśnie cudownie wszystko tłumaczy, tak jak trzeba. Bardzo chciałabym, żeby nie było więcej takich rzeczy. Pani przede wszystkim strasznie szybko mówiła, a poza tym w ogóle nie wiadomo, o co chodzi tej pani. Miesza prawo z tym. Także tutaj to jest jakoś nietrafione. Natomiast jeżeli chodzi o księdza profesora, bo bardzo się ucieszyłam z tego. Ja mam w rodzinie właśnie taki przypadek i Bogu niech będą dzięki, że ksiądz profesor tak właśnie tłumaczy, jak to robi. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę z całego serca. Do widzenia.
Dziękuję pani Tereso. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę szanownych państwa.
Kogo witamy i skąd?
Ja dzwonię z północnej Polski. Chciałem swoją opinię i swoje odczucia przekazać. Mianowicie zachowania papieża już od dawna mnie niepokoją. Uważam, że działania tego pana są bardzo niekorzystne dla Kościoła.
Papież jest papieżem, nie jest panem. W naszej kulturze nazywamy jednak księdza księdza.
W Kościele zamiast używać imienia Jezus mówi się pan, to ja nie wiem, kto jest panem w Kościele w tej chwili, ale uważam, że działania papieża są antykościelne.
No dziękuję za zabranie głosu.
To znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że właśnie pan uderza w mój niepokój także, bo ja jestem przyzwyczajony, jako już powiedziałem, nie młody ksiądz, do tego, że szanowałem Jana Pawła II i jestem tak nauczony. Szacunek i posłuszeństwo biskupowi, ale tym bardziej papieżowi. I powiem szczerze, że dziwię się, że wśród, no zwłaszcza powiem szczerze, publicystów katolickich także, świeckich zwłaszcza, zdarzają się takie określenia wobec papieża. Ja wierzę głęboko i jestem o tym przekonany i gdyby ta audycja trwała dłużej, mogę to udowodnić, że da się połączyć interpretację franciszkową Kościoła, sakramentu małżeństwa z interpretacją Jana Pawła II. I myślę, że jest nadinterpretacją to, co, przepraszam serdecznie, pan powiedział, że szkodzi Kościołowi. No, ja chcę powiedzieć, że to się nie mieści z naszym odczuciem, z naszą nauką i z naszym nie tylko szacunkiem, kulturą religijną, ale także tym, kim jest papież. To jest papież, proszę państwa. I tak jak myśmy całe pokolenia byli wierni papieżowi, nawet kiedy byli papieże w Rzymie, którzy może nie zawsze nam politycznie czy jakoś tam społecznie odpowiadali. Ale tym bardziej teraz starajmy się zrozumieć tego papieża, zrozumieć. Owszem, możemy zachować swoje zdanie, mi tutaj nasza audycja dzisiaj, ja jestem wdzięczny państwu, zwłaszcza to są państwo świeccy, którzy o Kościół się troszczą i ewentualnie, może nawet wyprzedzając pewne interpretacje polskie, ale nie dajmy się skusić tej pokusie, że w końcu będziemy nazywać papieża tak jak pan sobie pozwala.
Tak, będziemy odbierać kolejny telefon. Już widzę. Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Bożena, ja dzwonię z południa Polski.
Witamy panią
Chciałam
Bożena.
Się podzielić czymś odnośnie audycji, której się przysłuchuję. Ja żyłam parę lat w związku niesakramentalnym po tym, jak mój odszedł mąż od innej kobiety. I bardzo chciałam podziękować tutaj naszym kapłanom i dlatego, że urodziłam się w Polsce, że na mojej drodze stanął ksiądz, który powiedział mi jasno i wyraźnie, że żyję w grzechu ciężkim i sama też to czułam i byłam świadoma. Bo na przykład gdybym trafiła na kapłana, to jak to była mowa z innego kraju i usłyszałabym, że mogę przystępować do Komunii Świętej mimo życia grzechu, to nie wypełniłabym reszty przysięgi, mimo że bym zdeklarowała się życie w tej czystości. Nie wypełniłabym reszty przysięgi, nie modliłabym się za mojego męża, który zdradził, a zdrada to jest też choroba. I też nie modliłabym się o jego zbawienie, a tak dzięki temu, dzięki łasce Bożej, siłę, którą dostałam od Jezusa, to mogłam wyjść z tego związku niesakramentalnego. I mimo, że jest mi ciężko momentami, bo jest to trudna droga, ale ja jestem szczęśliwa i odzyskałam pokój serca dzięki temu, że mogę przystępować do sakramentów. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy pani Bożeno za ten głos. Tutaj pan Piotr pisze, procesy norymberskie wyraźnie wskazały, że nawet prawo legalnie zatwierdzone nie obowiązuje, jeżeli stoi w sprzeczności z prawem naturalnym. I w tym właśnie upatruje pewność, że tę herezję da się pokonać. Posłuszeństwo kapłanu wobec wierzchności zostaje zdjęte przez niegodziwość prawa stanowionego i sprzeczność oczywistą względem objawienia. No taki głos też mamy.
Też jest. Ja dodam tylko, że sam spotkałem się późno, się umiłowałem, jak mówi Augustyn, spotkałem Stowarzyszenie Sychar. Proszę Państwa, to co pani, która tu mówiła, to wypisz, wymaluj tak jakby. To ludzie, którzy wierzą, że każde małżeństwo można uratować. Nawet kiedy ja uważam, że to może jest bit idealistyczny, może nie każde, ale to w Kościół Polski wydał taką wspólnotę, takich ludzi, którzy i świadczą swoim życiem heroicznie nieraz, że co to jest sakrament małżeństwa, na czym polega wierność temu sakramentowi i jakie są owoce.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam też zabrać głos w tej dyskusji.
A kogo witamy i skąd?
Urszula spod Warszawy.
Witamy panią Urszulę.
No ja się dziwię, że tak powiem, muszę powiedzieć to. Właśnie z niektórym głosom, które słyszę od księdza, opinią od księdza, który jest obecny, ksiądz profesor, bo tak naprawdę jest to sprawa bardzo trudna i język, który jest użyty właśnie sposób przedstawiania spraw w tym dokumencie papieskim, no jest właśnie tak napisane, żeby było takie zamieszanie. Proszę, ja rozumiem, że ksiądz będzie zaraz mnie atakował, że to nie taka intencja papieża. Ja może posłużę się takimi argumentami. Proszę Państwa, jak wiemy, znaczy jak ktoś chce, to wie, bo doczyta, poszuka, że zabrakło, że tak powiem, bardzo małe ilości, chyba kilka, dwa czy trzy głosów na synodzie poświęcone rodzinie, żeby przeszły, że tak powiem, takie ustawienie sprawy, tak zostało to przegłosowane, żeby to było przegłosowane, żeby to obowiązywało w całym kościele. Więc to nie jest tak, że wszystko jest okej, bo my wiemy, bo z tego co wiemy, nie było kwalifikowanej większości, brakowało dwóch czy trzech głosów biskupów, kardynałów, więc to jest bardzo poważna sprawa. Poza tym proszę sobie, pewnie ksiądz profesor też o tym wie, no bo jak my świeccy wiemy, to ksiądz profesor tym bardziej. W kwietniu czterech kardynałów wysłało list z prośbą do papieża, żeby się spotkać, porozmawiać o tym, właśnie o tym dokumencie, ponieważ jest tak interpretowany w taki sposób, w tej chwili w dużej części, że tak powiem, kraju episkopatów. Ja przez długi czas mieszkałam w Anglii i też widziałam różne rzeczy, że tak powiem, no nie ma czasu, żeby o tym mówić, nie ma potrzeby takiej. Na to i co się okazało? Nawet nie otrzymali ci kardynałowie odpowiedzi od papieża. Papież jednej strony mówi tak, żeby było biskup, powinien być blisko kapłanów, no to rozumiem, że biskup, papież powinien być blisko biskupów, że jak mają jakieś wątpliwości, że on sam zachęcał w swoich wypowiedziach, żeby się dzielić i tak dalej. A tutaj w tak istotnej sprawie papież nie odpowiada. Prawda? Później było tak, że 6 biskupów napisało książkę na ten temat. Cisza. Dopiero jak świeccy, że tak powiem, napisali do papieża odpowiedni dokument, ponieważ też nie było odpowiedzi, to zdecydowali się opublikować ten swój dokument. I dopiero wtedy zaczęło się coś dziać. Więc proszę Państwa, przepraszam, ale to nie jest zgodne z Ewangelią, bo Pan Jezus powiedział do jawnogrzesznicy, powiedział do Samarytanki przy studni, miała 6 mężów, czy tam 7, a ten nie jest twoim mężem. Jak ją przyprowadzili, że tak powiem, niewiastę, która, że tak powiem, żyła właśnie w zły sposób, do Pana Jezusa i chcieli ją ukamieniować, tak? A Pan Jezus powiedział do niej, idź i więcej nie grzesz, prawda? Więc to nie tak, kochaj i rób co chcesz. To tak nie jest, tak? To są najświętsze sprawy. Proszę zobaczyć, siostra Łucja powiedziała, że teraz największy atak szatana jest na małżeństwo i na młodzież. My naprawdę musimy jako świeccy, bo widzimy, że co się dzieje. Przecież są biskupi, jezuita jest, że tak powiem, którego papież ustanowił, że tak powiem, w jakiejś wysokiej pozycji. Po prostu jest jawnie za homoseksualistami, za chrześcijańskimi homoseksualistami. Więc widzimy to szerzej, tak? Proszę zobaczyć, ksiądz kardynał Burke został, ponieważ on prosił papieża, żeby natychmiast się ukazał ten dokument, który został przygotowany przez ludzi, których papież wybrał. Natomiast na synodzie biskupów nie było ani jednej osoby z papieskiego, jest taki instytut rodziny, który założył Jan Paweł II. Nie było nikogo. Teraz papież rozwiązał ten instytut. W Radzie takiej papieskiej, jakiejś tam jest nie pamiętam jej nazwy, bo jestem trochę zdenerwowana, jest znajomy papieża, który jest za aborcją. On jest w strukturach, które zostały powołane przez Franciszka. Na litość boską. Pan Jezus powiedział w Ewangelii, czy znajdę wiarę po raz drugi, jak przyjdę. Kiedyś, ileś tam lat temu, bo już mam 60 lat, to tak jak myślałam o tym, że to jest niemożliwe. A teraz widzę, że to jest możliwe. To jest możliwe, bo jest takie zamieszanie celowe, to jest typowo masońskie działanie. Przepraszam, że mówię bez ogródek, ale my, będąc odpowiedzialnymi za Kościół, musimy być jednoznaczni. Tak, tak, resztę co na to odpowiedź od złego. Inne miejsce w Ewangelii mówi, gdyby cokolwiek było, że tak powiem, pozorem nawet zła, pozorem zła, należy to odrzucić. Gdyby ktokolwiek przyszedł, nawet aniołowie z nieba i głosili wam inną Ewangelię niż ja, niech będzie przeklęty. No to są słowa z Pisma Świętego, na litość boską, ludzie. No patrzmy na to, co się dzieje w świecie. Przecież na zachodzie już w ogóle nie ma sakramentu spowiedzi, chodzą do Komunii Świętej.
Dobrze, pani Urszulo, może tyle wystarczy pani głosu. Dziękujemy bardzo, bo można by dużo wyliczać tego, co się dzieje złego. Natomiast na szczęście nie tylko samo zło jest. Ksiądz profesor.
Ja tylko chciałbym, oczywiście nie mam odwagi, ani też takiej potrzeby, żeby krzyczeć na panią. Ja rozumiem pani troskę, tak jak i te wszystkie nieszczęścia widzę, proszę pani. I widzę także zagrożenia, bo począwszy od masonerii, skończywszy na liberalną, tak zwanych postępowych nurtach, które niszczą Kościół i niszczą siebie i niszczą rodzinę, bo to jest najgorsze. Natomiast niech pani zauważy, my ludzie wiary, czy my przyczynimy się do tego, jeśli będziemy atakować papieża, Ja powiedziałem swoje bariery, swoją granicę. Ja absolutnie nie godzę się i ja wierzę, że biskupi polscy także wydadzą dokument, w którym będzie zachowana nauka Kościoła Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny. To jest nasza nadzieja. Ja mógłbym tutaj długo tłumaczyć, dlaczego jest coś niedopowiedziane w tej adhortacji. Ja wydałem taką małą broszurkę, czego nie dopowiedział papież Franciszek. I chcę powiedzieć, że tu te wszystkie tych kardynałów, których pani wspomniała, wynikają z nie to, że papież Franciszek podważa naukę Kościoła na temat rodziny, że papież Franciszek inaczej jako jezuita, teolog moralista, inaczej ocenia albo inaczej precyzuje naukę o sumieniu, o czynie i tak dalej. To, że nie jest w tej adhortacji cytowana Veritatis Splendor, encyklika Jana Pawła II, która właśnie mówi o obiektywnej prawdzie, o grzechu samym sobie złym, która mówi o, przestrzega przed przed, że tak powiem, sumieniem twórczym tak zwanym, które tworzy normy. Sumienie tylko odczytuje normy. Tutaj jest pewnego rodzaju niedopowiedzenie. Ja się z tym zgadzam, natomiast pani, proszę pani czcigodnie, jest pani, widzę, wierzącą kobietą. I tu mój apel do wszystkich. My nie uratujemy Kościoła czystości doktryny i obrony rodziny, jeśli teraz zaczniemy mówić w sposób taki nieodpowiedni o papieżu. My raczej, i to jest mój apel, próbujmy scalać to, co można scalać, a można tu wiele scalać. Bo nawet najwięksi krytycy papieża Franciszka, nikt nie mówi, że papież zmienia doktrynę na temat nierozerwalności, sakramentalności. Natomiast małżeństwo, na temat pokuty. To nawet kardynał Miller, jak pani śledzi, bo widzę, że pani śledzi bardzo dokładnie te wszystkie głosy, kardynał Miller, niedawny przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, no właśnie mówi, że papież tego nie zmienia, że papież jest tu wierny. Natomiast oczywiście teraz być może papież ma za dużo wrażliwości dla tych ludzi, którzy są słabi. Ja nie wiem dlaczego. Ale to już jest zadanie nasze, żebyśmy my się modlili, żebyśmy my nie tyle papieża krytykowali, a tym bardziej poniewierali, tylko żebyśmy my próbowali być wierni Janowi Pawłowi II, powiedzmy szczerze, jeśli ktoś chciałby mieć wzory.
Króciutko, bo mamy telefon.
Ja jeśli chciałbym tylko dopowiedzieć, że też myślę, że paradoksalnie to pokazanie, czy takie szersze omówienie właśnie tych sytuacji trudnych, ich złożoności, ich dramatu w tej adhortacji pokazuje tym bardziej, czy potwierdza wartość i świętość małżeństwa jako projektu Bożego i myślę dla nas jako małżonków też stanowi mobilizację do tego, żeby ten dar jeszcze lepiej realizować i troszczyć się o niego i myślę tym, no i w ten sposób, czyli dobrze przeżywając swoje małżeństwo, też dawać świadectwo. Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Gorlic.
Witamy, panie Marcin.
Przysłuchuję się audycji i rzeczywiście jest bardzo potrzebna. Natomiast kilka lat temu usłyszałem właśnie w Radio Maryja o orędziach Anioła Stróża Polski. I te orędzia co jakiś czas ukazują się też w naszym dzienniku. W tych orędziach pisze, że czekają nas niełatwe czasy, ale żebyśmy naśladowali Matkę Bożą. I tak myślę sobie, ja tu się wcale nie chcę mądrzeć, tylko chodzi mi o osoby, które trochę są spanikowane już tam przez ten telefon. Jeżeli nas czekają trudne czasy, jeżeli te orędzia, które, o których mówi Radio Maryja i Bogu dzięki, że mówi, są tak ważne, to znaczy, że logika nasza powinna być następująca. No to w takim razie naśladujemy Matkę Bożą, a Matka Boża nie rozpaczała przy Panu Jezusie, jak szedł na Golgotę, tylko mu towarzyszyła. I jeżeli w tych orędziach też pisze, że czeka, już nie wiem, czy chodziło o Polskę, czy o Kościół, że czeka taka chwila, gdzie komuś się może wydawać, że jest bardzo źle, ale potem znowu będzie już wszystko w porządku, to zawierzmy temu i po prostu módlmy się za ten Kościół. I to nie chciałem, żeby to zabrzmiało jakaś filozofia, tylko po prostu tak praktycznie. Zadajmy sobie pierwsze pytanie. Kto z nas się modli za proboszcza swojego? Drugie pytanie. Kto z nas się modli za papieża? Czy papież prosi o modlitwę? On bardzo często o tę modlitwę prosi. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli my sobie zdajemy sprawę, że tak mało od nas zależy, jeżeli chodzi o takie działania tutaj na ziemi fizyczne, to tym bardziej się powinniśmy łapać za ten różaniec. Może się mylę, ale tak mi się wydaje. I tu jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Na stronie Romualda Szeremetiewa znalazłem taki artykuł i tam pisze o panu Duginie. Dugin jest głównym ideologiem Putina. Troszkę ma wspólnego z historią i wydaje mi się, że jeszcze z tą Rosją może być różnie, jeżeli chodzi o Polskę. I tam Dugin mówi tak. Trzeba rozkładać katolicyzm od środka, wzmacniać polską masonerię, popierać rozkładowe ruchy świeckie, promować chrześcijaństwo heterodoksyjne i antypapieskie. Katolicyzm nie może być wchłonięty przez naszą tradycję, chyba że zostanie głęboko przeorientowany w kierunku nacjonalistycznym i antypapieskim. Więc tutaj też takie ostrzeżenie, żebyśmy nie popadali w żadne panikowanie, tylko po prostu modli się za Kościół i pamiętajmy, że jesteśmy po tej lepszej stronie. Nie znaczy, że my jesteśmy dobrzy, ale że Bóg jest silniejszy od zła. Módlmy się za Niego, a taki przytyk na pewno do proboszczów w większości w Polsce, że powinny wrócić nauki stanowe dla rodziców. Że ciągle teraz jest takie zwracanie uwagi na tych, którzy mają problem w małżeństwach i dobrze, że jest. Ale moim zdaniem, po prostu zdanie dbane jest katechizacja tych małżeństw, które się starają trzymać razem. To tylko taka jedna rzecz. Tak. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Jeszcze mi się skojarzyło, jak pan mówił, doktor Łaszewski, specjalista, Wincenty Łaszewski, specjalista do objawień maryjnych, mariolog, on właśnie przytaczał, w takiej audycji słyszałam słowa siostry Łucji. Ona właśnie często zapowiadała kryzys w Kościele, trudności w Kościele, ale też mówiła, żeby mimo wszystko właśnie zachować jedność z papieżem, tak? Także to, że jest jakiś problem, słuchamy papieża, ale też jest to prawo do wypowiedzi, do wyrażania swojego niepokoju i po prostu ufamy, że papież też słucha nas, słucha naszych obaw. Ale to też nie oznacza, że namawiamy tutaj do jakichś nerwowych ruchów, prawda? Tutaj do jakichś gwałtownych jakichś tam decyzji. Także kochamy papieża i rozpowszechniajmy tę miłość, ale też na pewne rzeczy są tak niewyjaśnione. Ten niepokój jest powszechny. Zresztą widzimy tu wpisy na Facebooku. Faktycznie wiele ludzi jest zaniepokojonych, tak? Tym niepokojem wokół właśnie doktryny o tych sprawach komunii po rozwodzie. Także ja myślę, jeszcze jedno może dopowiem do wcześniejszych dyskusji. Ja, gdyby wszyscy spowiednicy byli tak wspaniali, jak nasz tutaj ksiądz profesor obecny w studiu, nie byłoby w ogóle tematu i obaw. Natomiast niestety po prostu te rozwiązania praktyczne są tak tam skonstruowane, tak, które nie wynika z analizy tego, co mamy z tych krajów innych, że po prostu my nie będziemy mieli gwarancji, kto nasz sakrament małżeństwa będzie rozsądzał i jakimi kryteriami, i czy na pewno będą to kryteria chrześcijańskie, nie? Bo takie samo władzę dostał no w zasadzie każdy ksiądz.
Ja dodam tylko to, co pan mówił, że codziennie odprawiam msze święto i państwo, którzy uczestniczycie, jest wspomnienie w kanonie za papieża.
No.
Ja ilekolwiek razy wymieniam imię Franciszka, a pamiętam z tyłu głosy, te głosy, które nawet tutaj padają, a jeszcze inne, to naprawdę bije się w piersi i tym bardziej za papieża Franciszka. Jeszcze żarliwie się modlę i zachęcam państwa, żebyście czynili to samo.
Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Słuchamy, jest pani na antenie. Kogo witamy?
O, to nie, dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Halo?
Kogo witamy i skąd?
Ja tylko chciałam powiedzieć. Ojciec Święty Jan Paweł II, papież, prorok naszych czasów. Swego czasu było to bardzo dawno. Widziałam to w telewizji tylko jeden raz. Były małżeństwa z czasów jego studiów. I Ojciec Święty wstał, małżeństwa siedzieli po bokach. I pan, święty pamięci, pan profesor Gabriel Turowski zapytał Ojca Świętego, co Ojciec Święty myśli na temat tych bezeceństw, jakie teraz w obecnych czasach się dzieją. Ojciec Święty spuścił głowę na dół i powiedział tak. Czy wy pamiętacie, co to była Sodoma i Gomora? Myślę, że pamiętacie. To teraz to jest i Ojciec Święty powtarzał często, że ludzkość teraz żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Boga się czyni nieobecnym. Dlatego ludzie tak żyją. Gdyby to były... Mamy tylko 10 przykazań Bożych. I gdybyśmy przekroczyli prawa jazdy, dostalibyśmy mandat. Pan Bóg nam nie daje mandatu. My sobie sami dajemy mandaty. I do czego zdążamy, to naprawdę aż przykro. Przykro mi po prostu to słuchać, że to się dzieje. To jest Sodoma i Gomora. A swego czasu jeszcze raz powiedział, tylko nie wiem w jakim to kontekście, powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. Powiedział, zmierzamy ku temu. Tylko ponieważ byłam zajęta i nie słyszałam, nie wiedziałam o co to chodzi, ale powiedział, jeszcze raz powtarzam, zmierzamy ku temu. Ku temu, to niech sobie sam każdy to sobie dopowie. Tu mówiła słuchaczka z Chicago. Z Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, dziękujemy Pani za ten głos.
Ja tylko dodam, że ten sam Jan Paweł II, który z taką troską, absolutnie pewnie tak było, jak pani mówi, to jest papież, który napisał Miłość i odpowiedzialność. To jest papież, który oczywiście wiedział dokładnie, jak ten świat jest dwuznaczny i ile jest tych areopagów, jak mówił, zła i ile szatańskich mocy. Ale tylko przypomnę, to papież, który napisał Miłość i odpowiedzialność, pierwszą w teologii chyba tej polskiej po wojnie książkę, która poruszała te zagadnienia, o których mówimy, oczywiście może nie od związków niesakramentalnych, ale propagowała ideę małżeństwa, miłość. To jest papież, który tak naprawdę, jak wiemy, obronił katolicką naukę za Pawła VI o antykoncepcji. To przecież on zebrał świeckich i teologów, krakowskie środowisko i ten memoriał krakowski powstał i Paweł VI, opierając się na tej nauce, napisał Humanae Vitae, która dzisiaj jest jasnym przykładem tego, że właśnie prawda zwycięża o antykoncepcji. To jest papież, który słynne katechezy o rodzinie głosił, a tylko został papieżem. No przecież to jest coś pięknego, nawet przeciwnicy Kościoła i małżeństwa byli zachwyceni, są zachwyceni, który odczarował, że tak powiem, akt małżeński, seksualny jako coś złego. To jest papież, który wydał encyklię Veritatis Splendor. To jest papież, który ja wierzę i on dzisiaj jako święty, ja wierzę, obroni. Z niepokojem słucham tego, co się może stać tutaj, gdy chodzi o interpretację, ale obroni nasz episkopat, obroni nas, nasz Kościół przed dwuznacznymi interpretacjami. Przecież on wie, czy papież Jan Paweł II, proszę Państwa, nie zdawał sobie sprawy, że wszyscy ci żyjący w związkach niesakramentalnych, to niektórzy są niewinni, że może im pomóc, ale on nie przekroczył tego Rubikonu, on nie powiedział, że można udzielać komunii świętej. I dla mnie osobiście, bo ja też tak myślę różnie, ale to, no bo to dla mnie jest największy autorytet. To, że on był 5 razy mądrzejszy, przepraszam, że tak powiem, nawet od może wielkich innych papieży. I chodzi intelektualnie, bo wiadomo, że osobowościowo to każdy się liczy tak samo. Jest następcą Chrystusa i dlatego szacunek się należy papieżom. Ale on nie przekroczył. To dla mnie jest wielka nauka. Dlaczego ty, Ojcze Święty, właśnie, no nie napisałeś tego, co napisał nawet Franciszek. I to myślę, że jest decydujące.
Pani Paulina?
Ja mam taką refleksję może na koniec. Bardziej przysłuchując się dzisiaj tej audycji, niż biorąc w niej czynny udział. Ale tak sobie słucham i przypominają mi się słowa księdza Pawlukiewicza, który mówi, że tyle ludzi do niego przychodzi i pyta się: księże, jak to jest w piekle? Porozmawiajmy o piekle, mówi. A tylko raz mu się zdarzyło, że przed człowiek porozmawiać o niebie. I myślę, że to jest tak, że skupiamy się na tym, co jest trudne, co nie jest, bo sam Franciszek nazywa te sytuacje nieregularne, a trochę, myślę, po macoszemu traktujemy te sytuacje naturalne i prawidłowe, prawda? I ja tak czasem w mojej pracy, kiedy stykam się z księżmi proboszczami, czy nawet z kolegami księżmi, to pytam, kiedy ostatnio powiedziałeś kazanie do małżonków? Kiedy ostatnio powiedziałeś do rodzin? Popatrz, jesteśmy zachęcani również w tej encyklice przez papieża Franciszka do tego, żeby włączać osoby w sytuacji nieregularnej do wspólnoty, żeby ich nie wykluczać. Co mamy zrobić i nad czym też się zastanawialiśmy na naszych spotkaniach decyzjalnych doradców życia rodzinnego. Co zrobić, żeby zachęcić młodzież, czy już tą taką w pojęciu starszym może trochę, do tego by zawierała związki małżeńskie. My powinniśmy się uderzyć w piersi i się rozliczyć, jak żyjemy, czy ludzie tacy wahający się, patrząc na nas, mówią, patrz jak oni się miłują, patrz jakie to są małżeństwa, my też tak chcemy żyć. I to, jak są traktowane, to już może osobny temat, dzieci w kościele, prawda? Mama z ryczącym dzieckiem, akurat my przerabiamy, to jesteśmy na bieżąco, prawda? Jak my do tych rodzin podchodzimy, kiedy mówimy, że rodzina to jest podstawa kościoła, prawda? Stąd wychodzą kapłani, stąd wychodzą dzieci, które będą zakładały kolejne małżeństwa. No tak na to patrzymy, prawda? To ile robimy dla tej rodziny, nie? Ile mówimy o tym, o tej dobrej rodzinie, żeby pokazywać dobre przykłady małżeństw, które wróciły do siebie. Takie małżeństwa też są. My też znamy takie małżeństwa. Wróciły do siebie po rozwodzie cywilnym, było uroczyste odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. To byli ludzie, którzy rozeszli się, bo dzieci wyszły z domu, kupili dwa osobne, drugie mieszkanie, prawda, nie związali się z nikim, odeszli od siebie, a potem do siebie wrócili. Młode małżeństwo, które w naszym wieku kilka lat po ślubie odeszli od siebie, potem wrócili, mają kolejne dzieci po tym ponownym powrocie do siebie. Także myślę, że takie rzeczy musimy pokazywać i pokazywać tę normalność.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kilka informacji. Proszono mnie o ogłoszenie ze strony Różańca Rodziców tej inicjatywy, którą znamy. Mianowicie Różańc Rodziców zaangażowany jest w organizację konferencji na temat współczesnych zagrożeń duchowych młodzieży, która odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim. To tak już od kilku lat. Konferencja ta jest dla środowisk pracujących z dziećmi, młodzieżą, rodziców, nauczycieli, katechetów. Hasłem przewodnim 11. edycji tej konferencji jest racja czy relacja. W tym roku w szczególny sposób pochylamy się nad tematem owocnej relacji i sposobów jej budowania na różnych płaszczyznach społecznych, kulturowych, duchowych, małżeńskich, rodzinnych. Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ulica Barzyńskiego, Gdańsk-Oliwa. 24 wieczorem o 18 w Archikatedrze Oliwskiej msza święta. Także serdecznie zapraszamy. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 28 listopada, naszym gościem będzie ksiądz doktor habilitowany Bolesław Słota. Dlaczego życie jest święte? 5 grudnia temat budować piękno kobiecości w oparciu o Maryję. Emila Szota ze wspólnoty Być kobietą urzekającą. 12 grudnia od bezdzietności do rodzicielstwa. Zofia Dłutek, psycholog, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Pan Michał, możemy odbierać telefony. Tak, jeszcze przeczytam, pan Michał pisze, choć bowiem prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Miller, zapewniał kilkakrotnie, że doktryna Kościoła nie uległa zmianie, to pojawiły się głosy pojedynczych biskupów, kardynałów, nawet konferencje episkopatu, aprobujące to, czego nauczanie Kościoła nigdy nie aprobowało. W ten sposób doszło do tego, o jak bolesne to stwierdzenie, że to, co jest grzechem w Polsce, nie jest nim w Niemczech, a to, czego się zabrania w archidiecezji filadelfijskiej, jest dozwolone na Malcie i tak dalej, piszą kardynałowie. I odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, ojcze Tadeuszowi, jadę samochodem i słucham. Bardzo dziękuję za ten program, bardzo dziękuję, to są ważne sprawy i dobrze, że rozmawiamy o tym wszystkim i chcemy zgłębić naukę Kościoła. Bogu dzięki. Ja bym powiedział tylko, bo też padły tam wypowiedzi odnośnie chyba Fatimy, czy już nie pamiętam, ale a propos Fatimy, siostra Łucja mówiła bardzo jasno, że ostatnia walka przeciwko Kościołowi, przeciwko nauce Chrystusa, będzie walką o małżeństwo i rodzinę. Niejednokrotnie to mówiła, może właśnie te czasy. A niejednokrotnie ja powtarzam słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który na 2 lata przed wyborem na stolicę Piotrową wypowiedział w Ameryce podczas ostatniego wystąpienia tam i mówił o tym, o potężnej konfrontacji, przez którą musi przejść cały Kościół, a Polski w szczególności, mówię. Konfrontacja Kościoła z antykościołem. Antykościół i mówi tam bardzo mocno Jan Paweł II, mówi, że nie zdają sobie myśli, że nie, ma, nie zdają sobie z tego sprawy najszersze kręgi chrześcijańskie i tak dalej, i tak dalej. Także no jest, tylko z tym, że ja bym się nie przerażał, bo zawsze Kościół, zawsze Chrystus, my z Chrystusem, czy Chrystus w nas, idzie pod prąd. To jest ciągła walka z szatanem. Ja bym tak nie tylko skupiał się na tym, co jest złe, tylko to, co jest dobre też. No to jest, to jest. To jest. Ktoś powiedział ostatnio, że na przykład ten SMS chociażby, który pan odczytał, czy tam e-mail przed chwilą, że to, co jest na przykład zabronione w diecezji filadelfijskiej, jest dozwolone na Malcie. Tylko, że powiedzmy sobie, w diecezji filadelfijskiej jest biskupem ktoś, jest chyba kapucyn, jest, który przedtem był w Denver i jak on pięknie podszedł do sprawy chociażby braku powołań kapłańskich i zakonnych. Pojechał do Paryża, do kardynała Lustige, jeszcze żył, i zobaczył, jak on odrodził seminarium we Francji, w Paryżu. I on to samo wprowadził u siebie najpierw w Denver. Spotkałem kapłana w Kanadzie, który wyszedł z tamtego seminarium. Wspaniały kapłan, który gdy przyszedł do parafii, to był bojkotowany zupełnie. Z różnych racji. I tam księża byli tacy, którzy byli przeciwko niemu, do których można było mieć wiele zastrzeżeń. I co? Na początku był sam. Po pół roku podeszła do niego kobieta i powiedziała: Pan Bóg zesłał ciebie nam. Wysłuchał nasze modlitwy. A w tej chwili ma wiele tysięcy ludzi u siebie w parafii. Wspaniały kapłan, nawiasem mówiąc, Polak. To też mnie ucieszyło. Miałem szczęście być u niego z ojcem Jackiem Cydzikiem. Może nas teraz słucha, nawet tego pozdrawiam. I ten właśnie biskup z Denver poszedł do Filadelfii. I też wprowadza właśnie ten styl. Bardzo jasny, bardzo katolicki. I tak widać. A te kościoły, które tak protestantyzują się, zobaczcie, widać owoce, także bądźmy, to już po owocach można zobaczyć, w którym kierunku iść, jak iść. Jeżeli jest jakieś rozwadnianie katolicyzmu, to taki Kościół ginie. Ludzi coraz mniej. Zobaczmy, co jest w Niemczech, zobaczmy, co jest we Francji, zobaczmy, co jest w Belgii. Te piękne kościoły, cudowne kościoły i co? I co? Zamieniane na przeróżne sprawy, desakralizowanie. To jest takie, to jest tą robotę, którą robili komuniści na wschodzie, chociażby Sowieci, to na zachodzie robią sami, nieświadomi może katolicy, a może i księża też, bo księża, my jesteśmy z ludzi wzięci. I jak nas wychowywali w domu, to jest ważne, jaka była matka, ojciec, rodzina, środowisko. To wszystko jest ważne i później dalej też. Jaki ten zakon, jaka wspólnota kapłanów, ale nie tylko. Jak ja żyję z Panem Jezusem, czy ja jestem z Nim. Także ja bym powiedział, to będzie zawsze. Zawsze będzie takie, będzie ta ciągła walka aż do końca czasów. Tak to widzę, to jest chyba normalne. i bym był spokojny. Ta modlitwa jest bardzo ważna.
Dziękuję Ojcu za te słowa.
Ojcze, chwileczkę. Bardzo ważna modlitwa, bardzo ważne nasze życie z Panem Jezusem, żebyśmy katolicyzmu nie traktowali jak obyczaju jakiegoś, tylko osobiste, klęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Nie możesz uklęknąć, to usiądź. A może znajdź 5 minut, a może 15, a może na pół godziny się wydłuży, przynajmniej raz w tygodniu. I także za powołanie kapłańskie i zakonne. A jak myślicie, że o dobrych biskupów nie trzeba się modlić? Różnie to było w historii. No różnie, popatrzmy na historię. W historii Kościoła było nawet tak, że wydawało się, że Kościół się już skończy. Nie skończył się. Jeszcze kończąc powiem tylko jeszcze jedno. Pamiętam, jeden biskup kiedyś mi powiedział, zresztą biskup, który in pectore został kardynałem, to był biskup w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Pamiętam, już był emerytem i do mnie mówi wspaniały biskup Ignacy Jerzy. Mówi panie, on miał takie powiedzenie, panie, czy pan tak się martwisz, Kościół, bramy piekielne go nie zwyciężą. A ja odpowiedziałem, oczywiście Ojcze Święty, bo Pan Jezus tak powiedział. Tylko, że ja jeszcze widzę Kościół jako Łódź Piotrowa, bo też tak pokazywany, tak jest przedstawiany, Łódź Piotrowa. I o to księży biskupie chodzi, pamiętam, powiedziałem, żeby w tej Łodzi ta Łódź była pełna, żebyśmy się wszyscy w niej znaleźli, a nie tylko sama Łódź. Przepraszam, ja tak trochę. I to jest bardzo ważne, nasza postawa. I nie bójmy się, spokojnie, ale oczywiście trzeba się pogłębiać. Trzeba absolutnie pogłębiać. I dobrze, że świeccy ludzie coraz bardziej poznają naukę Chrystusa i niosą ją dalej. Jak tak patrzę na Polaków, to wielu mogło być misjonarzami w świecie. I daj Boże dalej. Kończąc, jeszcze jedna. Dzisiaj w aktualnościach usłyszałem, jadąc w drodze do Lublina, wspaniałe miałem tam doświadczenie w Lublinie, wspaniałych ludzi, katolików zobaczyłem, wspaniałych. Tak, i to no, wybitnych ludzi, ale zostawiam to. Słyszałem, była rozmowa z panią z Irlandii, która jest współorganizatorką, jest chyba 5 osób, tak się zorganizowało i organizują różaniec do wybrzeży, tak jak różaniec do granic w Polsce. I ona mówiła między innymi, co się z Irlandią stało. Mówi, od 50 lat nie było katechezy. Nie było katechezy. Nie było w szkole katechezy. To jest pierwsze. Księża mówi, ona tak mówiła, ja nie mówię, że wszyscy, mówię tylko, co ona mówiła. Księża mówili nam w kościele, żeby być dobrym, ale to nie było kerygmatu, nie było przepowiadania, nie było katechezy znowu. I trzecie, mówi, ludzie, dawniej rodzina była silna, oni wieczorem modlili się, Irlandczycy, całymi rodzinami na różańcu. A gdy weszły media, telewizja, wieczorem siadali przy telewizorach, a telewizje, media były bardzo przeciwne katolicyzmowi, przeciwne kościołowi, księżom. I kochani, i to są rezultaty, także u nas. Jaka jest katecheza? To jest bardzo poważny problem. Jak patrzę na Polskę, w wielu miejscach katecheza jest, powiedziałbym, taka odfajkowana. Tak. Nieraz nie ma katechezy, nieraz i dyrektorzy. Czy wszyscy katecheci są naprawdę odpowiedzialni za głoszenie słowa? I duchowni, i świeccy. Czy wszyscy? Ani jednego nie powinno zabraknąć. To jest jedno. I jeszcze, tak duchowni, jak świeccy. I jeszcze co do katechezy. Dyrektorzy robią tak się walczy z katechezą, że robi na pierwszej czy ostatniej lekcji. I kto przyjdzie na 7 rano, albo będzie o 3, czekał na 3, żeby będzie na katecheze jako 8 godzina czy 9. I to jest eliminowanie. Katecheza i przepowiadanie i świadczenie. A te u nas na przykład telewizja. Telewizja publiczna, cieszymy się, że się zmienia, o wielce się zmienia. Popatrzmy na te seriale. Popatrzmy, jakie to co w Irlandii. U nas też jakie, oglądają ludzie to, jakie wzorce małżeństwa? Jakie wzorce małżeństwa? Jakie wzorce rodziny? I to jest, jaka to jest dobra zmiana w telewizji? kochani, na to wszystko zwróćmy uwagę, no, ale to jest normalne. Bierzmy się wszyscy do roboty, komu Duch Święty potrwa, nie zaniedbać natchnień Ducha Świętego. Panie Leszku, dzięki, że Pan robi przez te wszystkie lata i Pani Ela jeszcze, za nią się modlimy zawsze. Tak, robiliście, robicie wielką sprawę, to robią świetni ludzie. I Bogu dzięki, że mam, ale to był ksiądz, to są rezultaty, owoce pracy wielu gorliwych rodziców, nauczycieli, kapłanów, księdza Blachnickiego, tych oaz. Teraz zbieramy owoce teraz, tylko trzeba dalej, nie śpimy, bo patrzę na przykład na katechezę w Gdyni, mówi mi mój współbrat, uczę religii, mam 7-8 na religii mi zostaje. Ale jacy oni są wspaniali. Dobrze, a gdzie reszta? Duszpasterstwa akademickie. Ile tysięcy jest studentów? W Krakowie ile tysięcy studentów? A ilu jest objętych duszpasterstwem? Jak to wygląda? Ja patrzę na przykład na naszą uczelnię. My nie możemy zmusić ich do praktyk religijnych, ale czy wszyscy praktykują? Patrzę na Ukraińców. 2 lata przechodzi dziewczyna koło naszego kościoła i po 2 latach pyta się, a co to jest? No, z Ukrainy. Kochani, to jest wysiłek każdego z nas, ale potrzeba modlitwy i naszej wierności. Dziękuję. Szczęść Boże. Alleluja do przodu. Nie jesteśmy sami.
I odbieramy kolejny telefon. Tak? Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy. Kogo witamy na antenie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się nazywam Alicja, dzwonię z Krakowa.
Witamy Panią Alicjo.
Szanowni Państwo, chciałabym zabrać głos na ten temat, który dzisiaj jest omawiany. Otóż chcę zauważyć, i wszyscy to wiemy, słuchający tego radia, że nauczanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest jednoznaczne. Jednoznaczne. Nie cudzołóż, to jest grzech. A więc każdy chrześcijanin wie, że związki niesakramentalne są grzeszne. My jako chrześcijanie powinniśmy pomagać takim osobom, żeby te osoby z grzechu swojego wyszły, żeby odeszły od grzechu. Dlatego też wszelki zamęt, nieważne skąd on pochodzi, czy z jakiejś literatury, przez kogo tworzonej, czy od jakichś osób, to nie ma tu znaczenia. Znaczenie ma nauczanie Chrystusa. Papież oczywiście nie jest następcą Chrystusa, tylko jest następcą świętego Piotra. Chrystus jest jeden, on jest naszym Panem, my Jego uwielbiajmy, Jemu wierzmy i gdy będziemy się trzymać Chrystusa, to również inne grzechy, tak jak aborcja, będą dla nas jednoznaczne, że to jest po prostu morderstwo drugiego człowieka i każdy ma prawo żyć. Tak więc, sprawa numer 1 co do Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, nieuważnie przeczytana, może tak niedokładnie, bo mało kto przeczytał cały ten tekst, może powoduje u niektórych osób jakiś zamęt. Zamęt jest zły. Trzeba patrzeć, co mówił Pan Jezus na temat związków sakramentalnych, na temat żony, na temat męża, na temat małżeństwa, no i na temat rodziny. My musimy mieć rodzinę silną, rodzinę, w której rodzą się dzieci, gdzie nie zabijamy żadnych dzieci, tylko przychodzą na świat i dzieci zdrowe, i dzieci chore. I Jezus Chrystus jest naszym Panem. I to jest, proszę Państwa, nasza podstawa. Więc ja myślę, patrzmy na Pana Jezusa. Chciałam podziękować za wszystkie głosy, szczególnie za głos Pani Natalii, który był konkretny, dobrze przygotowany. To chyba jest głos Pani Prawniczki. Bardzo dziękuję za ten głos. Też księdzu profesorowi chcę podziękować oraz małżeństwu tam obecnemu. No i oczywiście Panu redaktorowi naczelnemu, panu Leszkowi Polakiewiczowi. Wszystkim Państwu dziękuję. Ale najbardziej dziękuję, że mogłam powiedzieć o Panu Jezusie, że On jest naszym Panem, że Jego nauczanie jest jednoznaczne i gdy Jego się trzymamy, Jego uwielbiamy, kochamy Go, jesteśmy zupełnie spokojni. Wtedy chcemy wystrzegać się grzechów, chcemy iść za Nim i to jest droga wspaniała, najlepsza ze wszystkich dróg. Bardzo Państwu dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Alicjo, z Panem Bogiem. No czas nam bardzo, bardzo szybko dzisiaj uciekł, także bardzo dziękuję za wszystkie telefony i może tak, co jeszcze by należało powiedzieć? Małżonkowie, Paulina, Michał, Michalscy.
Znaczy ja bardzo dziękuję za ten ostatni głos, bardzo serdecznie, bo myślę, że do tego to wszystko, to jest takie podsumowanie. Ja bym się pod tym podpisała, nauczanie Chrystusa nie zmieniło się od tylu tysięcy lat. I to jest podstawa, myślę, której trzeba się trzymać, bo Kościół jest nie franciszkowy, nie janowy, tylko chrystusowy. I prawda, myślę, że zawsze się obroni i tej prawdy my, jako małżonkowie, powinniśmy również bronić i za nią się wstawiać też.
Ja bym dopowiedział, że i to też tu wybrzmiało w niektórych głosach, że pomysł na małżeństwo, najlepszy pomysł na małżeństwo i rodzinę to jest pomysł Pana Boga i skoro Pan Bóg daje łaskę bycia mężem i czy żoną i mamą czy tatą, to musimy pamiętać też, że daje łaskę, tak? I w tej walce, w tym zmaganiu i w tych radościach, wyzwaniach nigdy nie jesteśmy sami i to jest nasze doświadczenie też i myślę, doświadczenie wielu małżeństw i zachęcam do tego, żebyśmy się tym dzielili i też dodawali, mówili o tym, no tym młodym dzisiaj, którzy często są wystraszeni, którzy może nie widzieli, nie doświadczyli kochającego się małżeństwa w swoim domu, zobaczyli może właśnie strach, rozpad, żeby dzielić się z nimi tą radością i tym, że naprawdę nigdy nie jesteśmy sami i można powiedzieć, Pan Bóg, tak jak obiecał w Ewangelii, oddaje 30-krotnie, 60-krotnie i 100-krotnie. Dziękuję.
Tak, i Pani Natalia Siemniewicz.
Ja myślę, że najbardziej współczującym osobą w sytuacji nieregularnej jest Pan Jezus. I zawsze Pan Jezus był tym, który najbardziej współczuje różnym dramatom tych trudnych sytuacji. I gdyby była taka możliwość, aby pomóc tym osobom w sposób, który nie uderzy w innych, niewinnych ludzi, to ja myślę, że Pan Jezus by te metody pokazał, by to zostawił. Natomiast wierzę, że nawet jeśli ktoś nie zostanie dopuszczony do komunii i jest w tej sytuacji i te rozwiązania, te postępowe tak zwane, nie zostaną do Polski wdrożone, na co oczywiście liczymy, to Pan Jezus na pewno dla każdej z tych par, dla każdej z tych osób ma swój plan i potrafi wyprostować najbardziej kręte ścieżki i rozplątać najbardziej poplątane historie. I dlatego te problemy najlepiej przynieść Jemu po prostu. Jemu. I tego wszystkim życzymy, każdemu z nas.
I ksiądz profesor.
Ja dziękuję serdecznie, że udało nam się zachować tę równowagę i tak. To, co ojciec dyrektor powiedział nam tutaj, zauważcie, ojciec dyrektor jest realista, sam najlepiej wie, ile jest zła w tym świecie i tych aeropagów, tych szatańskich inspiracji, ale właśnie ja bym podkreślił jego apel, abyśmy nie tylko się nie załamywali, ale działali. I ja jestem bardzo wdzięczny i pani Natalii, i państwu świeckim, na czele z panem Leszkiem, że, kochani, wy jesteście. Ja to nie mówię teraz komplementów. Jak ja zaczynałem swoje kapłaństwo dosyć dawno, w czasach komunistycznych, to mi się zdawało, naprawdę nie mieliśmy tylu świeckich działających w kościele. Oczywiście my mieliśmy rodziny katolickie, które w wielkiej rzeszy po prostu stanowiły ostoję i tego narodu, i naszego kościoła. Natomiast, że teraz mamy takich świeckich, jak tutaj państwo jesteście, to ja ja się nie tylko wzruszam, ale zawsze podkreślam, że to jest wielka i dlatego z całym szacunkiem odnoszę się do wszystkich stowarzyszeń katolików świeckich, ale przede wszystkim tych prorodzinnych, tak jak Kościół Domowy, jak Rodziny Nazaretańskie, jak Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, no i wszystkich, także katechetów, którzy działają w tym kierunku. Oczywiście musimy pamiętać o tych naszych chorych, którzy, tych babciach, tych dziadziusiach, którzy się modlą, którzy się troszczą, dla nas płaczą, że ich wnuki nie chodzą do kościoła. Oni stanowią duże, ogromne zaplecze. Ale także ja nie mogę nie wspomnieć świętej pamięci księdza Cezara Majdańskiego i wielkich działaczy prorodzinnych w naszym kościele. Taki instytut Włomianka, który on stworzył, oczywiście we współpracy z kardynałem Wojtyłą i wielu, wielu innych ludzi, którzy w tamtym czasie wychowali pokolenia, tu ojciec dyrektor wspomniał księdza Blachnickiego, ale wielu ludzi, którzy wychowali dzisiaj 40-latkowie, 50-latkowie, to są ludzie, którzy byli inspirowani właśnie Jezusem Chrystusem, ale poprzez działaczy na przykład w obronie życia z Krakowa. No tu można by wiele wymieniać. Ja bardzo dziękuję, że ta nasza dyskusja tak się potoczyła. Nie jest to łatwy temat. Zadanie stoi przed nami poważne. Cieszę się, że mamy świeckich tutaj takich czujne osoby. Nie tylko tutaj, ale właśnie dzisiaj pani Natalia, nie było sporu między nami, my po prostu idziemy w tym samym kierunku. Dziękuję.
Serdecznie Bóg zapłać. Ksiądz profesor Ireneusz Mroczkowski zakończył naszą audycję. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie telefony i już za 4 minuty zapraszam wszystkich na modlitwę na zakończenie dnia na komplety.